Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. I witam w naszym studio panów. Dzisiaj taki męski wieczór, powiedzmy, w Radiu Maryja, w rozmowach niedokończonych. Są z nami pan Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Andrzej Pruszkowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Witam serdecznie, szczęść Boże, wszystkim słuchaczom.
Jest z nami również pan Artur Soboń, również radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Szczęść Boże, witam państwa.
I jest z nami pan Marcin Łaguna, przedsiębiorca z Wąwolnicy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dziś mamy taki temat, samorządy blisko ludzi, i mam świadomość, że mamy do czynienia z samorządowcami z Lubelskiego, ale ten temat jest uniwersalny dla całej Polski, dlatego warto przez pryzmat chociażby takiego pięknego województwa jak Lubelskie ukazywać właśnie ten temat, samorządy blisko ludzi. No właśnie to pytanie, czy rzeczywiście one są blisko, czy gdzieś daleko, czy jest jakaś granica pomiędzy takim zwykłym, nazwijmy to, Kowalskim, a samorządem, granica jakaś biurokratyczna, urzędnicza, że jest ciężko na wymianę informacji, czy wręcz przeciwnie. Jak to wygląda właśnie na przykładzie województwa lubelskiego, ta praca samorządowca i ten kontakt z człowiekiem, z drugim człowiekiem, z wyborcą teraz, tak? Pan burmistrz.
Ja myślę, że samorząd już same swojej misji to są mieszkańcy, ludzie i terytorium. Więc codzienne życie samorządów gminnych, w sposób szczególny samorządów gminnych, pokazuje, że i samorządowcy, i nasi mieszkańcy są bliscy sobie na co dzień. Sprawy mieszkańców w ramach kompetencji samorządów gminnych to ciągły kontakt z naszymi mieszkańcami. Każdy włodarz samorządowy, samorządowiec poprzez swoją codzienną pracę ma bezpośredni i ciągły kontakt z mieszkańcami. A jeśli codziennie się spotyka, jeśli codziennie rozmawia, to zna problemy swoich mieszkańców i próbuje je w miarę swoich możliwości i kompetencji rozwiązywać. Tu może czasami napotykamy na trudności, bo nie zawsze te możliwości, które ma samorząd gminny, jesteśmy w stanie uruchomić w takich rozmiarach, które byłyby potrzebne dla rozwiązania problemów swoich mieszkańców.
Skoro pan powiedział, że zna problemy mieszkańców, no to z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Lubartowa? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę? Co takiego jest teraz palące dla mieszkańców Lubartowa? Na czym pan się gdzieś głowi, próbując rozwiązać?
Myślę, że patrząc na codzienne życie, to oprócz aktywności naszych mieszkańców, ich zaangażowania, to napotykają na swojej drodze codziennie również i problemy. Takim głównym problemem to niestety jest brak pracy i to jest taka dominująca działalność, którą próbujemy rozwiązywać poprzez możliwości naszego samorządu, a więc uruchamianie nowych przedsiębiorstw, zachęcanie nowych przedsiębiorców, którzy zechcieliby przyjść do Lubartowa, tam zainstalować swoje przedsięwzięcie, tam dać możliwość pracy i dochodu dla rodzin naszych mieszkańców.
No z tym problemem pała się pewnie cała Polska, wszystkie regiony Polski. No i też pewnie na wyższych szczeblach jest to jakoś rozwiązywane. Problem pracy, który jest powszechny w Polsce, to jest bardzo duży problem. Wielu ludzi przez to jedzie za granicę, a na miejscu są jakieś pomysły pewnie i są pewnie przedstawiane, tylko właśnie jak to wygląda? Może jak to wygląda na poziomie Sejmiku Województwa Lubelskiego?
Podobnie, znaczy samorząd jest ważny rzeczywiście na wszystkich trzech szczeblach, na szczeblu tych gmin, miast, powiatów i województwa. Dla większości mieszkańców ten samorząd województwa jest najdalej, prawda? Jest najtrudniej interesować się jego sprawami, najmniej o nim wiemy, najmniej wiemy, czym on się w ogóle zajmuje, bo zdajemy sobie sprawę, czym zajmuje się nasz wójt, czy nasz prezydent miasta. Chodzimy do starostwa, rejestrujemy samochód, korzystamy z map geodezyjnych, czy uzyskujemy pozwolenie na budowę. Natomiast nie bardzo wiemy, czym zajmuje się ten samorząd województwa. Bardzo wiele jest głosów nieważnych w wyborach do samorządu województwa. Ludzie wrzucają zwyczajnie czystą kartkę, nie wybierając nikogo. A właśnie ten samorząd województwa jest też ważny, dlatego że on dostał ten instrument w postaci środków europejskich. I każde województwo ma regionalny program operacyjny, gdzie są środki i na inwestycje, i na tak zwane sprawy społeczne, które województwa mają do dyspozycji. I praktycznie wszystkie większe inwestycje na poziomie gmin, powiatów, to są inwestycje, które uzyskują dodatkowe wsparcie tymi środkami wojewódzkimi. Dlatego jeśli nam zależy na tym, jak wygląda nasza najbliższa okolica, jak wyglądają nasze szkoły, edukacja naszych dzieci, nasze drogi, kolej, PKS, szpitale i tak dalej, to wybory są ważne na każdym szczeblu, na szczeblu miasta, powiatu i województwa. I rzeczywiście jest tak, że szczególnie w tej naszej części Polski, w tej wschodniej Polsce, gdzie to zapóźnienie jest dużo, dużo większe niż w innych regionach, ta praca jest dominującym problemem. I można się zastanowić, czy te środki, które mieliśmy do dyspozycji, wydaliśmy w sposób właściwy i jak zaplanować te pieniądze, które mamy na przyszłość. I powiem, że w naszym województwie, w dotychczasowym programie tym regionalnym, zrealizowaliśmy około 25 tysięcy projektów. To były małe, rozproszone projekty. Mało było takich projektów, jak ten, który podam za przykład, czyli budowę lotniska w Świdniku, gdzie podjęliśmy działania komplementarne, gdzie oprócz powstania lotniska powstał park przemysłowy ze środków z rozwoju Polski Wschodniej, gdzie powstały drogi dojazdowe, gdzie powstały tory kolejowe, gdzie zainwestowano w szkolnictwo zawodowe, gdzie otwieramy strefę dla inwestorów, którzy będą korzystali z tego potencjału, jaki daje lotnisko. Takich projektów potrzebujemy, takich, gdzie jeśli zainwestujemy środki publiczne, bo to są nasze pieniądze, nasze wspólne środki, które wszyscy z podatków wpłacamy, żeby one się zwróciły, żeby to nie były pieniądze, które tylko wydamy i one oczywiście popytowo jakieś znaczenie dla rynku mają, no bo jak więcej pieniądza jest na rynku, no to wiadomo, że to ma swoje krótkoterminowe znaczenie, ale długoterminowo to muszą być inwestycje, które przyniosą trwały efekt, taki efekt, który będzie można wykorzystywać także bez tych środków, które dzisiaj mamy do dyspozycji. Także wydaje mi się, że na wszystkich trzech szczeblach samorządu te wybory są równie ważne.
Pan Andrzej Pruszkowski, pan był również prezydentem Lublina.
Zgadza się. I z problematyką bezrobocia i zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy miałem i ciągle mam do czynienia już od wielu lat. Tak się składa, że zaczynałem swoją przygodę z administracją publiczną od pracy w rejonowym biurze pracy. Wtedy, kiedy pojawił się w ogóle problem z bezrobociem, miałem tę przyjemność budowania specjalnej administracji, która z problemem tym miała się zmagać. I trzeba powiedzieć, że oczywiście jeżeli idzie o administrację, w tym samorządową, ona może obsługiwać z jednej strony osoby, które znalazły się w życiowych tarapatach poprzez utratę miejsca pracy, ale samo tworzenie miejsc pracy jest domeną osób i firm zewnętrznych wobec administracji. Tyle tylko, że ci, którzy miejsca pracy tworzą, powinni je tworzyć przy wsparciu ze strony administracji, wsparciu opartym o strategię rozwoju, sensowną strategię, która będzie przekładała się na konkretne programy, w które wkomponowawszy się w sposób właściwy, przedsiębiorcy będą mieli większą łatwość w rozwijaniu swojego biznesu i większą łatwość w tworzeniu miejsc pracy atrakcyjnej, dobrze płatnej, taka, która będzie powodowała, że młodzież kończąca na lubelskich uczelniach, na uczelniach w całym naszym kraju, swoje studia, będzie widziała tutaj miejsce do swojego życia. Dzisiaj tak niestety nie jest, co powoduje oczywiście podejrzenie, że te strategie, które do tej pory były przygotowywane, nie przynoszą właściwych rezultatów. No my też to dostrzegamy. Szanowni Państwo, te wszystkie miliardy złotych, które w kończącej się perspektywie finansowej zostały wpompowane także w gospodarkę Lubelszczyzny poprzez te programy, o których tutaj mówił pan radny Soboń, spowodowały jedynie tyle, że bezrobocie nam się nie podniosło. To niestety taka jest przykra prawda. Wyemigrowało masę ludzi z województwa lubelskiego, także z Lublina. Wpompowano tutaj miliardy złotych, a jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, nie widać, żeby w sposób radykalny miał spadać. To znaczy, że dotychczasowe działania nie są wystarczająco efektywne. To znaczy, że następne powinny być konstruowane inaczej. Powinny być konstruowane z perspektywą nastawioną na tworzenie warunków do życia dla konkretnych ludzi. Nie tylko na infrastrukturę, która owszem jest często zupełnie niezbędna do tego, żeby prowadzić efektywnie biznes. No bo trudno sobie wyobrazić jakiś dynamiczny rozwój przedsiębiorczości wtedy, kiedy do danego miejsca nie można dojechać, kiedy nie można przenieść wyprodukowany produkt na rynki, które oczekują na ten produkt.
W Lublinie ale ostatnio się poprawiła infrastruktura.
Myślę, że w stosunku do innych regionów w Polsce nie w takim tempie, jakiego byśmy sobie życzyli. No dość powiedzieć, że dla nas kluczowe drogi krajowe 12, 17, 19 były w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wpisane na krótką listę priorytetowych inwestycji krajowych. Natychmiast
czyli
zostały z nich zdjęte.
2005-2007.
Tak, natomiast one zostały natychmiast zdjęte przy przyjściu do władzy rządu Platformy i PSL-u, co zdumiewające, dlatego że u nas z różnych powodów rozwój powinien następować szybciej niż w pozostałych regionach Polski, jeżeli chcemy realizować politykę rozwoju zrównoważonego. I to jest sytuacja zasadniczych przesądzeń już o charakterze politycznym. To są takie właśnie decyzje, które powodują, że na danym terenie prowadzi się działalność inwestycyjną, rozwija się przedsiębiorczość łatwiej albo trudniej. To są decyzje, które nie zapadają na poziomie lokalnym, powiatowym czy regionalnym, tylko zapadają centralnie i mają już wymiar ściśle polityczny z zakresu polityki regionalnej. Natomiast to, co jest do osiągnięcia dzięki aktywności samorządów, to poprawianie na pewno infrastruktury komunikacyjnej na poziomie gmin, na poziomie powiatów, na poziomie dróg wojewódzkich. To jest na pewno wytwarzanie takich aktywnych działań ze strony administracji samorządowej, która sprzyjać będzie pozyskiwaniu inwestorów i, co mocno chcę podkreślić, sprawnemu obsługiwaniu tych, którzy już na naszych rynkach są. Ja często się spotykałem z takimi ze strony przedsiębiorców uwagami, że tworzy się biuro obsługi inwestora zagranicznego na przykład, no ale, albo bardziej się dba o pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych niż o tych, którzy już na rynku funkcjonują. Tymczasem ci, którzy na rynku już są, bardzo często przy lepszym potraktowaniu ich przez administrację, przy usprawnieniach ze strony tych, którzy o tym mogą zdecydować, rozwijaliby swój biznes szybciej i bardziej efektywnie, tworząc miejsca pracy. Przykład: plany zagospodarowania przestrzennego. I tutaj ojciec przywołał fakt mojego doświadczenia w pracy prezydenta miasta. No, za moich czasów Lublin został pokryty planami zagospodarowania przestrzennego w stopniu największym spośród wszystkich miast metropolitalnych w ówczesnej Polsce, bo wiedzieliśmy dobrze, że żeby zareagować na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, która była spowodowana upadkiem dwóch głównych przemysłowych przedsiębiorstw Lublina, czyli fabryki samochodów ciężarowych i zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus, chodzi o odlewnie żeliwa, to był silny cios dla lubelskiego rynku pracy. I żeby można było na to efektywnie zareagować, trzeba było tworzyć właśnie takie warunki, w których inwestowanie zarówno przez przedsiębiorców lokalnych, jak i zewnętrznych byłoby dla nich atrakcyjne. Trzeba też pamiętać o tym, że województwo lubelskie ma położenie i dobre, i niedobre. Dobre było kiedyś, jak jechało się przez Lublin do Lwowa. No dzisiaj się jedzie przez Lublin właściwie donikąd ze względu na sytuację polityczną, która tutaj mało zachęca do tego, aby przemieszczać się dalej poza wschodnie granice Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że ta sytuacja jest jednak przejściowa, że zmiany na Ukrainie, a także mam nadzieję z czasem na Białorusi pozwolą na to, aby intensyfikować tę wymianę z naszymi sąsiadami ze wschodu i wtedy nasze położenie, które dzisiaj wydaje się peryferyjne, może zyskiwać na znaczeniu także, jeżeli chodzi o dynamizację rozwoju gospodarczego, na czym bardzo by nam zależało. Temu powinny z kolei służyć pewne działania, na które samorządy też mają wpływ. Choćby wytwarzanie dobrych warunków do wymiany międzygranicznej, transgranicznej, prawda? Tworzenie nowych przejść granicznych. To się już w tej chwili dokonuje i miejmy nadzieję, że te zmiany gospodarcze, społeczne, także polityczne na Ukrainie i miejmy nadzieję na Białorusi pozwolą na to, żeby lubelskie zyskiwało dzięki swojemu położeniu, a nie tylko, jak do dzisiaj można byłoby o nim powiedzieć, charakteryzowało się peryferyjnością, prawda? Tak czy inaczej, na pewno układ drogowy jest poprawiany i z pewnością w najbliższych latach będzie. To, o czym mówiliśmy, lubelskie lotnisko też tworzy cały szereg szans. Dzisiaj to jest ruch pasażerski. Miejmy nadzieję, że już niedługo będzie także uruchomiony cargo, że to lotnisko sprzyjać będzie także łatwiejszemu przenoszeniu dóbr wytwarzanych w naszym regionie na rynki zagraniczne czy w inne miejsca w kraju. To wszystko powinno w konsekwencji owocować miejscami pracy, do której z kolei powinniśmy przygotowywać ludzi nie tylko edukując wszystkich na poziomie studiów wyższych, ale tworząc właściwy system kształcenia zawodowego, bo dzisiaj znaleźć dobrego fachowca coraz trudniej. A ci, którzy takie umiejętności realne posiadają, na rynku znajdują się dużo łatwiej niż formalnie wyżej wyedukowani absolwenci szkół wyższych.
Pan Marcin Łaguna, przedsiębiorca z Wolnicy. No właśnie, przedsiębiorca, tutaj jest problem bezrobocia, no i też samorządy blisko ludzi. Jak to wszystko powiązać? Okiem przedsiębiorcy.
To, co pan prezydent Pruszkowski wspomniał, plan zagospodarowania przestrzennego to jest absolutna baza. Absolutna baza wyjściowa do dalszych działań. Bardzo mi zależy, żeby taka baza powstała w gminie Wąwolnica, oczywiście z korzyścią dla mieszkańców i przyszłych inwestorów. Ale pamiętajmy, zawsze na początku jest człowiek. I ten bardzo silny efekt człowieka, osoby, konkretnej osoby, która ma problem i chce coś zrobić, jest w tym momencie najważniejszy. Jeżeli państwo nam nie pomaga na dostatecznym poziomie, chociażby tak jak w przypadku subwencji, które nie pokrywają potrzeb, prawda, edukacji, to musimy szukać takich rozwiązań, aby jak najefektywniej wykorzystywać ten potencjał, jaki mamy. A mamy naprawdę w Wąwolnicy czym się pochwalić. Przede wszystkim ludzie. Fantastyczni ludzie, którzy tutaj mieszkają. Uwarunkowanie terenu to jest bardzo unikatowa rzecz na skalę europejską. No i lokalizacja przede wszystkim. Mikroklimat, który tutaj panuje. Jesteśmy między Kazimierzem a Nałęczowem. Jeżeli ktoś zna te miejscowości, a myślę, że każdy w Polsce słyszał i o Nałęczowie, i o Kazimierzu, a wielu, powiem przewrotnie, słyszało o Wąwolnicy, a nie słyszało na przykład o Kazimierzu, to też się z tym spotkałem. Ten teren jest perełką. Nazywa się go Płaskowyżem Nałęczowskim. Przepiękne wąwozy lesowe, które tutaj występują, tworzą niesamowity klimat. I z tego rodzaju infrastruktury naturalnej musimy korzystać i dodawać coś od siebie. Także widzę wiele możliwości, natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku, jest człowiek.
Też Wąwolnica to sanktuarium.
No to przede wszystkim sanktuarium. Przede wszystkim sanktuarium z piękną historią, która generalnie historia Wąwolnicy sięga X wieku. Natomiast wszystko zaczęło się w XIII wieku od napadu Tatarów na Wąwolnicę, no i od cudownego objawienia Matki Bożej. I od tamtej pory pielgrzymki chodzą do Wąwolnicy w ilości niesamowitej, a w ostatnich latach kult Matki Bożej Kębelskiej nasilił się bardzo mocno. Także ja to widzę i widzę cuda, które też tu się dzieją. To jest bardzo, bardzo istotny aspekt. Natomiast widzę też to pole niewykorzystane, jeżeli chodzi o okolice i o sanktuarium również, bo nie zapominajmy, że tak jakby w ludziach w trudnych sytuacjach też różne tak jakby myśli się tworzą, ludzie czasami odchodzą od Boga, prawda, i błądzą, prawda, tutaj też ten aspekt jest bardzo istotny.
Czyli takie duchowe poparcie dla gminy jest bardzo ważne,
bardzo.
Od strony religijnej, od strony tak. duchowej. A teraz może popatrzmy, samorządy blisko ludzi, troszkę od innej strony, od strony tutaj Radia Maryja, telewizji, szczególnie telewizji Trwam, ponieważ cieszymy się z tego, że telewizja Trwam jest na multipleksie, ale to zostało dokonane dzięki ludziom, to trzeba powiedzieć, dzięki ludziom, tym, którzy walczyli o to, a niejednokrotnie przysłuszyły się temu samorządy.
No również... szkoda, że również samorządy ziemi lubelskiej zajmowały w tej sprawie swoje stanowiska, wywierając presję, zmierzającą do tego, aby telewizja Trwam mogła nadawać na multipleksie. Chcę powiedzieć, że z naszej inicjatywy dwakroć sejmik województwa lubelskiego się tą sprawą zajmował, zajmując stanowisko, zresztą no, niejednogłośnie przyjmowane, ale zdecydowaną większością głosów, opowiadając się za tym, żeby telewizja Trwam miała stworzone warunki do docierania do swoich telewidzów za pomocą multiplexu, to się szczęśliwie udało.
Bardzo też podobnie, tak, widząc tą niesprawiedliwość, bo tak bym chciał powiedzieć w dostępie do mediów, dla chociażby telewizji Trwam, Rada Miasta już w styczniu, jeśli dobrze pamiętam, podjęła uchwałę w tej sprawie, jak również z inspiracji przy pomocy pani poseł Małgorzaty Sadurskiej zorganizowaliśmy w Lubartowie marsz protestacyjny i opowiadający się za dostępem dla telewizji Trwam na multipleksie. Także również Lubartów włączał się intensywnie do tego, aby należne miejsce, wypełniając to zobowiązanie i Krajowej Rady Radiofonii, jak również wszystkich mediów dla naszego narodu, dla Polaków, udostępnić.
Ten ruch jest bardzo ważny, który spowodował tą właściwą już i zgodną z prawem decyzję Krajowej Rady. Natomiast dla mnie jest ciekawe, jak można było zachęcić słuchaczy radia, widzów telewizji Trwam, mieszkańców całej Polski do takiej postawy obywatelskiej. Ona była niezbędna w tej sprawie, ale jest niezbędna również w wielu innych kwestiach. I tutaj ta mobilizacja, ta umiejętność pokazania tego dobra wspólnego, sensu wspólnej działalności oraz budowania tej presji, która przynosi efekty, ona byłaby niezwykle ważna również w samorządach. Bo nawet jak jest bardzo zła władza, to bardzo często ona nie jest w stanie być zweryfikowana w sposób negatywny, bo władza ma swoich klientów, władza ma swoje naturalne zaplecze w postaci tych, którzy tą władzę wspierają i nawet
często.
Jeśli dochodzi do referendów, to one są nieważne ze względu na brak mobilizacji społecznej. I tutaj można powiedzieć, że no ten przykład, o którym ojciec powiedział, przykład wsparcia ze strony opinii publicznej dla telewizji Trwam, no to jest przykład takiej skutecznej mobilizacji, czyli że nasz głos znaczy nie tylko jest ważny w tej demokracji, nazwijmy to ustawowej, legalnej, takiej, która ma miejsce raz na 4 lata podczas wrzucenia swojego głosu do urny, ale tutaj, jak koledzy powiedzieli, pan radny Pruszkowski czy pan burmistrz Bodziacki, ma również swoje znaczenie w takiej codziennej ocenie tej rzeczywistości i pokazuje, że możemy mieć na to wpływ. Także tutaj warto z tego uprawnienia obywatelskiego korzystać i teraz, można powiedzieć, obudzone aspiracje do takiej aktywności cały czas sobie pielęgnować, bo jesteśmy obywatelami, którzy mają prawo oczekiwać od rządzących, że będą im służyć po prostu.
I tutaj dochodzimy do takiego ciekawego wątku, który przy okazji poważnej rozmowy o samorządzie powinien się pojawić. Fajnie, że się pojawił. Czy będziemy traktowali demokrację jako formalny instrument elekcji, czyli wyboru władz raz na jakiś czas, czy będziemy ją traktować jako codzienną, roztropną troskę o dobro wspólne nie tylko ze strony władzy, ale tych wszystkich, którzy tę wspólnotę polityczną, w naszym przypadku wspólnoty samorządowe, gminną, powiatową, regionalną, tworzą, prawda? Jeżeli będziemy traktowali tę demokrację właśnie jako taką codzienną aktywność na rzecz dobra wspólnego, z całą pewnością osiągniemy cele wspólnoty szybciej, sprawniej i w lepszej atmosferze. Także budowanie postaw solidarnej troski, roztropnej troski, bieżącego udziału maksymalnych rzeszy ludzi w codziennym zatroskaniu o to, co wspólne, moim zdaniem jest takim celem, do którego warto zmierzać, niezależnie od tego, że zbyt ochoty w naszym narodzie do tego, aby tak intensywnie uczestniczyć w życiu publicznym, nie widać, co niestety się wyraża najbardziej brutalnie w stopniu absencji i frekwencji, prawda? Tutaj zawsze ze smutkiem konstatujemy, że bardzo duża część naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów po prostu nawet do wyborów niechętnie chadza, co jest zjawiskiem bardzo bolesnym, smutnym i swego rodzaju wyzwaniem dla tych, którzy dobrze rozumieją, jak budować demokrację partycypacyjną właśnie.
Inaczej, nawiązując do tego wątku, inaczej, jeśli nie będziemy się tym interesować, jeśli nie będziemy patrzeć i oceniać samemu, inaczej będziemy manipulowani. Tutaj mam taki dobry przykład z naszego województwa, przykład ochotniczych straży pożarnych. Otóż okazało się, że działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zbierają wśród strażaków OSP podpisy przeciwko radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie chcą dać pieniędzy z Unii Europejskiej strażakom. I bardzo wiele osób się podpisało pod tym apelem, tylko że ten apel zawierał aż dwa kłamstwa. Po pierwsze, nigdy nie było takiego stanowiska radnych PiS-u. Po drugie, nikt nie dał jeszcze w tej nowej perspektywie finansowej 14-20 nie zagwarantował żadnych pieniędzy dla strażaków, bo nie powstała jeszcze lista tak zwanych projektów kluczowych, które mogłyby stanowić gwarancję bezkonkursowego otrzymania zewnętrznych pieniędzy. Powstała jedynie lista priorytetów, na którą to listę rzeczywiście to OSP wpisano, a którą to listę ze względu na brak jakichkolwiek konsultacji społecznych skrytykowaliśmy, bo ona była przygotowana w sposób całkowicie oderwany od jakiejkolwiek debaty społecznej. I tak możemy dać się manipulować. Ci ludzie, którzy na co dzień nam służą, poświęcają swoje życie, poświęcają swój czas, którzy mają autorytet wśród lokalnej społeczności, jeśli nie interesują się tymi sprawami samorządu, no mogą być, ta ich aktywność może być wykorzystywana przez tych, którzy chcą po prostu instrumentalnie to wykorzystać.
Pan Janusz Kociecki.
Jeśli zastanawiamy się, czy samorząd jest blisko ludzi, to musimy sobie też odpowiedzieć, jak codziennie rozmawiamy z naszymi mieszkańcami, czyli ta szczera rozmowa, dialog i konsultacje również w tym elemencie przed podjęciem decyzji, bo często reagujemy czy włączamy się do aktywności wtedy, kiedy decyzja jest podjęta i wtedy pozostaje nam protest czy jakieś oburzenie. Natomiast ważne jest, abyśmy w naszym codziennym życiu samorządowym pewne decyzje właśnie wypracowywali w szczerej rozmowie z mieszkańcami, w dialogu i w konsultacji. W mieście Lubartowie w 2012 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę o konsultacjach społecznych i to jest bardzo ważny element i w naszym życiu my to wykorzystujemy, ale też jest to ważny atut dla każdego samorządu, żeby tą rozmowę, a szczególnie przed podjęciem decyzji ze swoimi mieszkańcami prowadzić. Bo
i jak to w praktyce wygląda? Bo może to będzie podpowiedź też dla innych burmistrzów, prezydentów miast. Takie stanowisko Lubartowa.
My kilka takich wydarzeń mieliśmy ważnych i niekiedy trudnych. Przykładem jest, czy był zlokalizowany zakład zagospodarowania odpadów w Lubartowie, w samym mieście. Pewne i oburzenie mieszkańców, i podejmowane przez mieszkańców próby zmiany tej decyzji. I postanowiliśmy, aby o tym szczerze porozmawiać z mieszkańcami i uczyniliśmy pewne przedsięwzięcie związane poprzez przeprowadzenie ankietyzacji. Ankieterów skierowaliśmy do wszystkich mieszkańców dorosłych naszego miasta. Kilkanaście tysięcy osób wypowiedziało się w tej sprawie. Ankieta obejmowała kilka wątków, ale decyzje wynikające, czy rozstrzygnięcia wynikające z tego głosu mieszkańców spowodowały, że z naszymi przyjaciółmi z Zamiedzy, z gminą Siostrzaną, gminą wiejską Lubartów, zawarliśmy porozumienie gdzie zlokalizowaliśmy ten właśnie zakład zagospodarowania odpadów na terenie tej gminy, ale jednocześnie dzięki temu przedsięwzięciu strona szwajcarska, z którą współpracowaliśmy w uruchomieniu środków pomocowych, widziała, że nawet w Lubartowie jesteśmy w stanie rozmawiać o trudnych problemach, dochodzić do konsensusu i w ten sposób również uratowaliśmy środki finansowe, które no była obawa, że mogą być utracone, jeśli nie zawrzemy konsensusu, nie zostanie to rozstrzygnięte. Także ta szczera rozmowa, konsultacje, dialog, to powinno też być element towarzyszący ciągle samorządowi.
A czy nie mają panowie wrażenia takiego, no bo wiadomo, samorządy decydują o wielu sprawach, od tych finansowych po te kulturalne, nawet i włączanie się w akcje, nazwijmy to religijne w tym wszystkim, ale że, no, że jednak są czasami związane ręce i to ręce związane może nie przez gdzieś tutaj na dole, tak, gdzieś tam innych samorządowców, ale gdzieś od góry są jakieś przykazy. Nie wiem, czy panowie takie mają, odnoszą wrażenie tam w Lublinie.
Zwłaszcza jeżeli chodzi o dysponowanie środkami, tymi, które pochodzą z Unii Europejskiej, z całą pewnością różnego typu ograniczenia się pojawiają, dlatego że na każdą perspektywę finansową Unia Europejska jakby zakłada osiąganie pewnych celów i dostosowuje do tych swoich zamiarów pewne wytyczne, w jaki sposób mogą być konstruowane programy do realizacji których przeznaczona jest dana perspektywa finansowa. I te programy nie zawsze w związku z tym odpowiadają żywotnym interesom i potrzebom poszczególnych społeczności lokalnych czy regionalnych. I to się wydaje być jednym z poważniejszych wyzwań także w obecnej perspektywie finansowej, gdzie wcześniej, kiedy byliśmy nastawieni na politykę spójności, czyli budowanie takich więzi infrastrukturalnych i społecznych, które powodują wyrównywanie różnic rozwojowych, dzisiaj nastawienie jest bardziej na innowacyjną gospodarkę, na badania i rozwój, na tego rodzaju przedsięwzięcia, które będą sprzyjały wdrażaniu wytwarzanych nowych technologii. I trzeba powiedzieć, że Polska na tle innych krajów europejskich w najlepszej sytuacji nie jest, w tym także i lubelskie musi traktować tę perspektywę jako bardzo trudne wyzwanie, aby efektywnie wykorzystać te środki. Wtedy, kiedy rozmawia się z reprezentantami poszczególnych gmin czy powiatów, zwykle spotykamy się z oczekiwaniami, że tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić drogę, tutaj trzeba ośrodek zdrowia, tutaj trzeba wyremontować szpital i poradzić sobie z jego zadłużeniem. Te wszystkie problemy, które znacznie od nas bogatsze kraje Europy Zachodniej już dawno mają za sobą, u nas jeszcze ciągle wymagają publicznej interwencji. Więc wtedy, kiedy podnosimy jakby szczebel tych wyzwań, musimy sobie jasno odpowiedzieć, że poradzenie sobie z tym nie będzie łatwe wtedy, kiedy nie będzie tych działań poprzedzać sensowna myśl programowa i strategiczna. A niestety w tych dokumentach, które zostały przygotowane przez odchodzącą, mam nadzieję, koalicję, czyli w strategii rozwoju województwa, także w regionalnej strategii innowacji, takich recept niestety, które miałyby nas nadzieją na lepszą przyszłość napawać, nie widzimy.
Jest też tak, że jakbyśmy sobie spojrzeli z perspektywy całego kraju na 16 województw, to wszystkie województwa mają napisane, że mają specyficzne położenie, specyficzne problemy, własne potencjały, które chcą rozwijać, ale jak się potem spojrzy na konkretne działania, na które zapisane są pieniądze, to one są bliźniaczo do siebie podobne. Dlaczego? Dlatego, że z dokumentów, które przyjął rząd, z tak zwanej umowy partnerstwa, wynika, że połowa środków, które są dla nas przeznaczone na rozwój środków europejskich w programach tych regionalnych, jest już z góry ułożona. Nie tutaj, nie w stolicach polskich województw, ale w Brukseli. Ona jest po prostu nam narzucona. I ten gorset musimy stosować. Natomiast jeśli chodzi o same pieniądze, no to oczywiście do nich, jak zawsze w Unii Europejskiej, dołączone są te wątki ideologiczne, I jeśli na przykład mówimy o środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego, no to to są środki, które są wydawane także w oparciu o te kryteria, które są związane z tak zwaną niedyskryminacją płciową, seksualną itd., itd., czyli z czymś, co całościowo nazywamy ideologią gender. I nie mogą być sprzeczne z tymi ogólnymi zasadami, które zostały przez Unię Europejską przyjęte. I tutaj oczywiście jest dużo zdrowego rozsądku pewnie w polskich samorządach i w regionach, co nie zmienia postaci rzeczy, że jest ta stała presja, prawda, że te pieniądze, już wiele tego typu było interwencji i sytuacji, gdzie gazety się rozpisywały, że katolicka szkoła nie powinna dostawać takich pieniędzy, że nie powinien dostawać takich pieniędzy ktoś, kto tych zasad nie przestrzega. Dzisiaj można powiedzieć, że to są przypadki odosobnione, ale generalnie presja kontrkulturowa związana z tym, że Komisja Europejska ma swoją ideologiczną wizję Europy, też w tych środkach, które są przeznaczone dla samorządów, istnieje.
Pan Janusz Brylecki.
Z perspektywy samorządów gminnych, czy to wiejskich, czy miejskich, ja nie dostrzegałbym jakiegoś gorsetu prawnego, który uniemożliwiałby samorządom podejmowanie ważnych, istotnych decyzji i działań. Natomiast dużym mankamentem w naszym życiu samorządowym jest gorset finansowy. To jest ciągłe nakładanie zadań na samorządy gminne bez odpowiedniego zabezpieczenia w środki finansowe. Samorządy gminne wykonują wiele zadań zleconych decyzjami, ustawami czy w jakiś inny sposób przez również administrację publiczną, ale rządową, i najczęściej te zadania nie są zbilansowane finansowo. Samorządy w ubiegłym roku, samorządowcy, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie wyszli na ulicę Warszawy, aby również o tym powiedzieć. Zbilansowaliśmy, że w ostatnim czasie zostało skierowane wykonanie zadań do samorządów, a bez zabezpieczenia finansowego na kwotę 8 miliardów złotych. Więc tu dostrzegam taki gorset nakładanych zadań, a bez zabezpieczenia finansowego. Chociażby przykładem jest od lat przywoływana oświata. Samorządy od lat dobijają się o standardy oświatowe, żeby wycenić to zadanie, bo w ustawie jest powiedziane, że oświatę podstawową i chociażby gimnazjalną finansuje budżet państwa. I to jest niestety tylko hasło, bo kiedy przechodzimy do faktycznego sfinansowania przez budżet państwa tych zadań, to się zupełnie już rozmija. Dla przykładu podam Lubartów. Nasza oświata angażuje ponad 32 miliony złotych w ciągu roku budżetowego i Rada Miasta, jak również i ja osobiście, uważamy, że to zadanie należy finansować jak na jak najlepszym poziomie, bo oświata i inwestowanie w nasze dzieci, młodzież, to rzeczywiście jest inwestycja. Tak to postrzegamy. Rezygnujemy z wielu innych zadań, aby szkoły nasze, przedszkola funkcjonowały na dobrym poziomie. Ale to są wydatki, natomiast to zobowiązanie budżetu państwa, gdzie powinny być te dwa poziomy oświatowe finansowane, my otrzymujemy rocznie kwotę niewiele ponad 15 milionów złotych. Czyli ten duży udział kilkunastu, kilkudziesięciu, a w samorządach jest to czasami dużo więcej procentowo, dołożenia tego do subwencji oświatowej blokuje rozwój wielu samorządów. I też my, rezygnując z tych zadań, z tych kilkunastu milionów złotych zaangażowanych w inne działania, chociażby inwestycje, rozwój, przygotowanie terenów przemysłowych czy uzbrojenie terenów przemysłowych, lokujemy to zamiast, czyli za kogoś, sfinansowanie tego zadania. I to bardziej dostrzegam, że gorset finansowy nas ogranicza, natomiast prawnego w sposób taki znaczący nie dostrzegam.
Trwają rozmowy niedokończone. Temat samorządy blisko ludzi. Naszymi gośćmi są pan Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa, pan Andrzej Pruszkowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Artur Soboń, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz pan Marcin Łaguna, przedsiębiorca z Wąwolnicy. Również państwa zapraszamy do włączenia się w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66.
start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
I'm gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list.
You bet. And I'm the one king of the hill. Here's a little
a brand new start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through.
New York, New York, a dzisiaj gościmy Lublin w studio i już mamy telefon. Pierwszy, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lublina.
Serdecznie
pytanie,
panią pozdrawiam.
Co gości, jako że sprawa bardzo mnie interesuje, bo lokalna. Pytanie być może niekoniecznie sympatyczne, ale proszę o szczerą odpowiedź. Czy panowie zebrani w studio wspomagacie te media, w których występujecie w tej chwili? Systematycznie, stosownie do swoich budżetów? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest do pana burmistrza Lubartowa. Na którym miejscu w działalności samorządu jest pomoc czy wspieranie inwestycji związanych? Ja wiem, że te fundusze są skromne, ale niemniej myślę, że jest coś takiego. Wspieranie kultury, odnawianie zabytków, czy to w gestii samorządu leży? Chodzi mi o przepiękną nekropolię położoną na terenie właśnie pańskiej działalności, ale i pańskich kolegów. Piękna nekropolia w Kamionce, którą fantastycznie odrestaurował niezwykle pracowity, bardzo ofiarny ksiądz Piotr Jastrzębski. Czy wspomagacie panowie tę działalność tego przezacnego kapłana w jego działalności? I teraz do pana Pruszkowskiego pytanie. To już z naszego podwórka. Ponieważ już materiały są roznoszone, Ja byłam na spotkaniu z kandydatem na radnego, młodego człowieka przygotowanego pod kątem, jeśli chodzi o ekonomikę i ekonomię w ogóle, działanie funduszami. Przyjęliście panowie, bo panowie kandydujecie, rozumiem, z listy PiS-u. Przyjmujecie panowie do kandydowania pana, który, nie wymienię nazwiska oczywiście, który dla mnie jest takim Jasiem Wędrowniczkiem i w tej chwili jest w PiS-ie na dosyć wysokiej pozycji, a proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, czy jego wysłannicy, czy kto inny to robi na jego zlecenie, zrywa listy no, tych, którzy ewentualnie mogą się dostać do władz lokalnych. I w tej chwili dostaliśmy do swoich skrzynek pismo, które no, nie, działa oczywiście na korzyść pracowników, mieszkańców miasta. Chodzi o prywatyzację LPC-u, MPWiK-u i komunikacji miejskiej. I są dwa odnośniki. Wręczyć albo na centrum, bodajże już nie pamiętam adresu, lub do tego pana, który kandyduje na radnego. Więc dla mnie ta postać to jest koniunktura. Koniunkturalizm i to takie grubymi nićmi szyty. I ja bałabym się nieść czegoś takiego, ponieważ taką konfigurację znam z terenu Podkarpacia. Tam właśnie też powchodzono do takich struktur pisowskich, Solidarnej Polski i żeby swój interes robić, to się raz jest tu, raz, no taka chorągiewka. Bardzo się boję, ponieważ z ludźmi, którzy no byli sceptyczni i w stosunku do PiS-u mieli różne uwagi. W tej chwili po wejściu tego pana do PiS-u w ogóle stracili zaufanie. Wielu moich znajomych się tak właśnie wypowiada. Więc ja wiem, że to pytanie jest dosyć może drażliwe, ale niemniej bardzo byśmy prosili o klarowność. I jak to jest? Podobno były protesty przeciwko tej kandydaturze, a jednak jest. I to na bardzo wysokim miejscu. Ja na pewno nie zaniosę tego pisma do tego człowieka, bo się boję, czy on, obawiam się, bo może strach to złe słowo, ale obawiam się, czy to we właściwe ręce trafi, bo tacy ludzie grają no, na takie chorągiewki. Bardzo proszę pana Pruszkowskiego o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję serdecznie i życzę sukcesu.
Dziękujemy pani Anno za te pytania. Bardzo proszę, bo to konkretne pytania padły od naszej słuchaczki.
Ja zacznę, bo faktycznie było bardzo wyraźnie do mnie zaadresowane pytanie dotyczące osoby, która jest politycznym wędrownikiem. Przyznam, że może nie do końca wiem, o kogo tutaj chodzić może, bo w tej chwili mamy, szanowni państwo, taką sytuację o to, że istotnie na listach Prawa i Sprawiedliwości znajdują się dość licznie osoby, które pochodzą z innych niż Prawo i Sprawiedliwość środowisk politycznych, a w związku z porozumieniem, jakie zostało zawarte w ramach jednoczenia środowisk prawicowych z Solidarną Polską, ale także z Polską Razem, ale także ze stronnictwem Piast, Solidarnością Rolników Indywidualnych i innymi środowiskami. Zdarza się tak i na niektórych lubelskich listach także się zdarzyło, że znajdujemy tam osoby, których przeszłość polityczna jest bardzo bogata i możemy tylko liczyć na to, że tak jak z synem marnotrawnym było, może te osoby po okresie poszukiwań swojego miejsca w różnych w środowiskach politycznych uznały, że faktycznie w jedności siła i że wtedy, kiedy idziemy do bardzo poważnej gry o zmianę systemu władzy w Polsce, trzeba trzymać się razem. Indywidualne oceny poszczególnych polityków oczywiście należą do państwa wyborców. Na listach Prawa i Sprawiedliwości, oprócz osób, o których pani mówi krytycznie, znajduje się zdecydowana masa ludzi bardzo przyzwoitych, którzy mają liczne dokonania, byli weryfikowani także przez wyborców już wielokrotnie i z całą pewnością na każdej z naszych list jest komu oddać ten krzyżyk zaufania. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, jak pani pewnie się średnio orientuje, miałem przyjemność przez dwie kadencje być prezydentem Lublina i tych przedsiębiorstw, które mają tak zwany charakter sieciowy, które są niezbędne dla służenia ludziom, a więc przedsiębiorstwo komunikacji, czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, czy przedsiębiorstwo ciepłownicze, nawet do głowy mi nie przyszło, żeby te przedsiębiorstwa mogły być prywatyzowane. Powiem więcej, w stosunku do MPWiK-u taka rzecz już była trenowana, dlatego że w okresie międzywojennym miasto Lublin sprzedało MPWiK swego czasu, ale bardzo szybko ten MPWiK był z powrotem odkupowany, dlatego że są przedsiębiorstwa, które mają swego rodzaju monopol naturalny. I wtedy, kiedy znajdują się nie pod publiczną kontrolą, tylko w rękach prywatnych, mogą być podatne na czerpanie renty monopolowej. No wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które dysponuje całą siecią wodno-kanalizacyjną. I tutaj próba narzucenia jakichś reguł przez czynnik zewnętrzny, reguł zmierzających do tego, aby ceny nie szły zbyt wysoko, byłaby naprawdę bardzo trudna. Wydaje mi się, że w związku z powyższym właśnie takie przedsiębiorstwa jak wodno-kanalizacyjne czy ciepłownicze powinny pozostać w ręku administracji publicznej i służyć dobru wspólnemu, dbając o to, aby rozwijać ten system jeszcze. Bo pamiętajmy, w tej chwili na przykład lubelski MPWiK realizuje program rozbudowy i modernizacji, który został jeszcze zapoczątkowany wtedy, kiedy ja byłem prezydentem, a prezesem MPWiK-u był pan Tadeusz Fijałka, któremu przesyłam najlepsze życzenia imieninowe, bo Tadeusza właśnie mieliśmy wczoraj. I to jest projekt, który jest warty 500 000 000 zł, szanowni państwo, ale dzięki niemu woda w Lublinie będzie docierała do znacznie większej niż wcześniej liczby mieszkańców i będzie lepsza niż dotąd sieć wodociągowa. Będą zmodernizowane te wszystkie instalacje, które służą dobru wspólnemu i poszczególnym mieszkańcom. Prywatyzacja tego przedsiębiorstwa wydaje mi się już pomysłem nie z tego świata. Mam nadzieję, że w samorządzie Lublina tego typu projekty nie będą realizowane.
Pan Janusz Bodziacki.
Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Annie za zapytania do mnie. Jeśli zrozumiałem dobrze, to pani Anna jest mieszkanką Lublina i nie wiem, jak dobrze zna codzienne życie Lubartowa i w tym również moim. Myślę tutaj w kontekście mojego uczestnictwa w różnych akcjach społecznych, charytatywnych, wspomagających różne dobre inicjatywy, między innymi funkcjonowanie czy Telewizji Trwam, czy Radia Maryja. Bardzo bliska mi jest zasada i tego chcę przestrzegać, że nie powinna wiedzieć lewa ręka, co czyni prawa. Tą cechą się chciałbym charakteryzować, ale na miarę możliwości wspomagam, swoich możliwości wspomagam i Radio Maryja, i Telewizję Trwam. Natomiast pani Anna podniosła również kwestię zabytków i zabytków cmentarnych, więc chcę powiedzieć, że samorządy gminne mają kompetencje i zadania w utrzymaniu i w naprawie grobownictwa wojennego. Wykorzystują na to środki i własne, ale również środki z budżetu państwa. I myślę, że zarówno grobownictwo wojenne, jak i inne nagrobki mające swoje ulokowanie na cmentarzach i parafialnych, ale również komunalnych, są ważnym elementem w życiu samorządów i jest to dla nas rzecz istotna. Jeśli chodzi o inne zabytki, to też dla samorządów są istotne. Ja podam na przykładu Lubartów i nasze zabytki. Corocznie wspomagamy i klasztor Ojców Kapucynów w utrzymaniu obrazów, jak również w naprawie tej bazy materialnej, budynków, jak również przeprowadzamy rewitalizację naszych obiektów, chociażby w tym roku trwa rewitalizacja zabytkowej hali targowej i rynku lubartowskiego. Chciałbym również dodać, że samorządowcy, a w tym przypadku ja również, tak odpowiadając na pytanie pani Ani, chcę powiedzieć, że od 20 lat uczestniczę w Lubartowskim Towarzystwie Regionalnym. od 16 lat jestem również wiceprezesem, wspomagam panią prezes instytucję w Lubartowie, panią Marię Kozioł, która przez kilkadziesiąt lat zajmuje się i regionalizmem, ale w sposób szczególny łoży swoje zainteresowanie i pracę na rzecz odnowy, utrzymania grobów ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Lubartowa, którzy tworzyli historię Lubartowa. Także też i robimy akcje zbiórki również na odnowę grobów zabytkowych, na grobków zabytkowych na cmentarzu naszym parafialnym. Natomiast tak odnosząc się wprost do odnowienia grobów w Kamionce, jest to nasza siostrzana gmina, więc nie mamy bardzo wpływu z pozycji Lubartowa ingerowania czy wchodzenia do sąsiednich gmin, aczkolwiek bardzo serdecznie ja gratuluję księdzu proboszczowi i temu, co mieszkańcom Kamionki udało się dokonać dobrego w naprawie nagrobków na cmentarzu w Kamionce.
Natomiast jeśli chodzi o tą naszą aktywność
na Artur Soboń, tak.
mediów katolickich, no to tutaj oczywiście na tyle, na ile mogliśmy, to staraliśmy się tą inicjatywę obywatelską wspierać jako samorządowcy. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął dwukrotnie stanowisko. Takie stanowisko przyjmowały liczne rady miast i powiatów miasta Świdnika. Na przykład marsze, które były organizowane, były współorganizowane również przez samorządowców w Puławach, Poniatowej, Lublinie, Kraśniku, Lubartowie. Tutaj z panem burmistrzem Bodziackim w Lublinie, z Andrzejem Pruszkowskim. Także wydaje mi się, że tutaj na tyle, na ile możemy, jeśli zdobywamy zaufanie ze strony naszych mieszkańców, to staramy się im służyć także na polu tej aktywności, która, no, która ma na celu, aby ten głos katolicki był rzeczywiście traktowany równoprawnie z innymi mediami, także materialnie.
To bardzo dziękuję za odpowiedzi. Już mamy kolejny telefon. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Hello?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto z nami jest?
Joanna z Lublina. Ja chciałam podpowiedzieć panu Pruszkowskiemu, że ten Jaś Wędrowniczek to jest pan Zbigniew Wojciechowski, który był kiedyś ostatnio w PJN-ie. No to tyle. A jeszcze pan Pruszkowski nie odpowiedział pani Annie, czy wspiera Radio Maryja. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja myślę, że tutaj panowie odpowiedzieli w jakiś w taki zewnętrzny sposób, za co też jesteśmy tutaj wdzięczni, że na tym szczeblach, których są, czyli samorządowych, czynnie włączyli się w protest i wspieranie tej inicjatywy, aby telewizja Terwam była na multipleksie. To tak też wydaje mi się, tak dla uspokojenia tutaj państwa, którzy też telefonują. Mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo? Jesteśmy na antenie? Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można...
Już jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Słuchamy panią. Jak ma pani na imię?
Szczęść Boże, Teresa.
Tak? Skąd pani telefonuje?
Z Jarosławia.
Z Jarosławia, podkarpackie. Pani Tereso, ja słyszę gdzieś tam w tle włączone radio. Prosiłbym o wyłączenie.
No tak, bo przecież ja go słucham, nie?
No, ale teraz chodzi
już?
O to.
Dobrze.
Świetnie,
dobrze,
świetnie. Dobrze. Słuchamy pani Tereso.
Halo? Halo?
Tak, tak, słuchamy już pani Tereso. Tak? Cały czas.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Jarosławia. Moje imię Teresa. Mam względne zdanie, jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek zmiany tych stanowisk na miejscu starostów wybieranych co tych 4 lata, zanim się wciągną w pracę, czy jakieś no po prostu problemy, mijają miesiące i następna kampania. I tak biegnie co 4 lata. Mam bardzo przykre doświadczenie na przestrzeni kilku kadencji od starosty w takiej sprawie typowo osobistej, bo miejskie czy powiatowe, a zostawiam to na różne dyskusji. Ale wiem, że na podstawie bliżej nieokreślonych mi przepisów zostały i nieudostępnione, zostały przeprowadzone, znaczy zmiana numeracji działek geodezyjnych. W porządku. Zmiana numeracji działek. Więc jak ta działka się miała numer taki, po określeniu, tam ustaleniu, i mają numerację rzędowo z kolei sąsiednie działki nowej numeracji. Natomiast geodeta, znaczy geodecka, sporządziła to w ten sposób, że połączyła dwóch różnych właścicieli. Stworzyła nową działkę. I do rzecz tego jeszcze rodzaju, że ta działka nie ma obecnie dostępu do głównej jezdni drogi, co miała miejsce przed połączeniem tych różnych manipulacji geodezyjnych. Mija 4 kadencje ostatnie różnych starostów. Na czele z głównym geodetą, który był też starostą, uważałam, że już w zawodzie będzie kompetentny. Okazało się, że jest trudno. Mam decyzję głównego geodety z Warszawy, że powstało połączenie dwóch właścicieli do jednej działki. Jest na jedną działkę dwie księgi wieczyste. I po prostu te dane są w decyzji geodety wojewódzkiego. Problem jest w tym, że ja muszę tę sprawę skierować do sądu. Ja, po co? I tu jest sprawa najgorsza, że była sprawa w sądzie administracyjnym w Rzeszowie. Odpowiedź, znaczy oddalona sprawa, ponieważ te sprawy załatwić ma sąd miejscowy. Rezultat jest taki, że ja przez pomyłkę geodety zmuszona jestem, jeśli chcę doprowadzić do użyteczności mojej działki i dostępu do jezdni, której nie mam. Sąsiad robi mi mnóstwo problemów, że przechodzę przez jego działkę. No, działka ta była moja i ja ją kupiłam. I mam to w akcie notarialnym. I w 72 roku zostało wszystko pomieszane. I nie ma mocnych. I stąd też uważam, że po prostu starosta jest tak z punktu widzenia politycznego, reprezentacyjnego, owszem, ale jeśli chodzi o takie właśnie sprawy ludzkie, to ja mam mieszane zdanie, żeby w ogóle wybierać ludzi, jeśli nie są kompetentni w załatwianiu pracowników, którzy taką sprawę uważam, że naknocili.
No tak, no z tego, co pani...
I stąd też właśnie zwracam się ogólnie, nie wiem, czy do jakiegoś bliższego określenia, bo zostałam w bardzo trudnej sytuacji. Dojścia do głównej jezdni nie mam. Mam utrudnienia w dojściu do własnego domu. Do własnego domu. Miałam to zapewnione w momencie zakupu.
Pani Tereso, pani to opowiedziała.
Do tego, jedno zdanie. Do tego jeszcze doszło, że przy tej zmianie numeracji zostałam uszczerbiona na moim właśnie gruncie o ponad 40 metrów kwadratowych. Nie wiem, dostał to sąsiad, w imię czego, za co, darowizna, przy podziale, nie podziale. Dokonanie zmiany numeracji działek. No to nie mogę tego pojąć. Jeśli zmiana numeracji, to nie jest zmiana powierzchni, ani łączenia dwóch właścicieli.
No właśnie.
I nie ma mocnych. Kilka kadencji minęło.
Rozumiemy. Pani Tereso, może tak...
Różnych ugrupowań. Już uważałam, że jeśli w starostwie jest geodeta starostą, to już chyba to jest nowa, normalna, zawodowa, po wykształceniu, przygotowany człowiek. I okazuje się, oddaję mi sprawę, pisma idą, tony tej całej makulatury. No ja nie wiem, już miałam napisać pismo, że dziękuję.
Pani Tereso, może tak, może...
Dziękuję za odpowiedź, a jaka ta odpowiedź jest, to jest negatywna w moim przypadku, bo zostaję bez... po trudnościach.
Pani Tereso, rozumiem i dziękuję, że pani przedstawiła tę sprawę tutaj nam na antenie Radia Maryja. Serdecznie panią pozdrawiam. Może tutaj się w jakiś sposób odniesiemy, ale mam nadzieję, że ten głos został usłyszany też przez działaczy samorządowych Jarosławia i że również zajmą się tą sprawą. Panią serdecznie pozdrawiamy. Z panem
ja mam
Bogiem.
Problem naprawdę bardzo poważny. Dziękuję za udostępnienie.
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, Pani Tereso. I naprawdę życzymy dużo sił w tej walce o swoje, po prostu o swoje, gdzie widzimy jakieś błędy urzędnicze. Mamy nadzieję, że niespecjalne.
Na pewno nie załatwimy tej sprawy tutaj dzisiaj w studio, nie znamy wszystkich dokumentów. Natomiast trzeba powiedzieć, że te sprawy związane z własnością gruntów to są bardzo często sprawy bardzo pokomplikowane i trudne do takiego szybkiego załatwienia z tego względu, że mamy często sytuację następującą, że mamy inny stan własnościowy w księdze wieczystej, inny stan własnościowy w ewidencji powiatowej właśnie w geodezji, a jeszcze inny stan fizycznie na gruncie. Wynika to z przeróżnych rzeczy, od błędów pomiarowych przez czasem zwyczajnie złą wolę i czyjeś błędy. Ale faktem jest, że tego typu sytuacje dzisiaj, kiedy ta precyzja pomiarów i te dokumenty są już tak usystematyzowane, są potem trudne do wyjaśnienia. I niestety tak często jest, że samorządy wolą te kwestie rozstrzygać w drodze sądowej. To znaczy, żeby starosta mógł być pewny tego, że jego decyzja jest prawomocna, że ona będzie mogła już być w obiegu prawnym jako decyzja prawidłowa, a ma takie sprzeczności, no to woli przegrać nawet sprawę w sądzie i mieć wyrok, żeby mieć pewność, że ta sprawa jest załatwiona. To jest oczywiście nie rozwiązanie i to jest coś, na co mieszkańcy mają prawo narzekać, szczególnie jeśli są dotknięci jakąś krzywdą, bo na pewno jest wiele takich sytuacji. Ktoś był gdzieś kiedyś wywłaszczony w sposób nieprawidłowy i tak dalej, ale rzeczywiście tak jest. Te sprawy trwają bardzo często bardzo, bardzo długo.
Ale jak to zmienić, skoro była taka sprawa, tak, jeden podpis zaświadczył o tym, że pani, według pani tutaj wypowiedzi, ma mniej o 40 metrów kwadratowych, a trwają już lata jej odwołań, różnych pism, składania pism i nic, i nie ma skutku.
No tak jak powiedziałem, my tej sprawy tutaj dzisiaj nie załatwimy, bo nie znamy szczegółów, natomiast trochę broniąc tutaj samorządu, wiem, że tego typu rzeczy są zwykle bardziej skomplikowane, bo może się okazać, że ta druga osoba ma również ten teren wpisany w jakiś sposób, ma do niego tytuł prawny, natomiast dzisiaj to jest o wiele bardziej uregulowane i te rzeczy są spisane notarialnie, jest ustanowiona służebność, więc nikt nie ma wątpliwości, kto może z danej nieruchomości korzystać. Natomiast zmagamy się jako samorządy z tym okresem PRL-u, w którym było i złodziejstwo, i bałagan, pół na pół. I takie sytuacje dzisiaj samorządy muszą rozstrzygać.
Czasami dochodzi do takich paradoksalnych nawet sytuacji. Ja je pamiętam z czasu, kiedy miałem przyjemność być prezydentem Lublina, czyli szefem administracji gminnej z jednej strony, a z drugiej jako starosta grodzki reprezentowałem Skarb Państwa, który w sprawach dotyczących gruntów czasami miewał spory z gminą. Więc bywały takie sprawy sądowe prezydent Lublina przeciw prezydentowi Lublina. Takie sytuacje niestety w polskich warunkach prawnych i także ze względu na naszą dość zawiłą historię się zdarzają niestety.
No są takie dziwactwa jak ta dzierżawa wieczysta czy użytkowanie wieczyste, których rzeczywiście nie ma prawnie w całej Europie. Nie ma nawet do czego porównać tej konstrukcji prawnej dysponowania gruntem, jaka u nas wciąż istnieje i co by nie powiedzieć, dla wielu użytkowników, na przykład garaży w miastach, gdzie ta stawka procentowa za użytkowanie wieczyste jest wyższa, a ten obszar ziemi jest spory, udział w danej nieruchomości jest no, poważnym obciążeniem, dużo poważniejszym na przykład niż opłata z tytułu podatku od nieruchomości.
Dziękuję, dziękuję za przybliżenie nam tego wszystkiego. Już mamy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stefan z gminy Lubartów. Bardzo się cieszę, że...
Ale pan telefonuje nie z tej gminy, bo widzę...
Ja wiem, ale ja mieszkam aktualnie za granicą w tej chwili. Dlatego korzystam z numeru zagranicznego.
Rozumiem.
Mam takie pytanie do pana burmistrza Lubartowa, ponieważ akurat stamtąd jestem i tam jestem wychowany i urodzony i też uczestniczyłem w życiu tej gminy przez pewien czas. Pytanie dotyczące drogi prowadzącej przez Wolę Mieczysławską. Ta miejscowość należy do tej gminy, jest położona między dwoma traktami i z jednej i z drugiej strony brak jest połączenia normalnego, powiedzmy sobie, drogi bitej. Z jednej strony brakuje 500 metrów, a z drugiej strony 2 kilometry. I nie wiem, władze gminne pewnie ten temat spychają na powiat, a powiat na gminę, a wygląda ta sytuacja bardzo tragicznie i bardzo źle mówi o włodarzach terenu. Może parę słów, jeśli pan burmistrz był tak uprzejmy powiedzieć na ten temat, byłbym bardzo wdzięczny.
Dziękuję panie Stefanie, serdecznie pozdrawiam, z panem Bogiem. Pan burmistrz Janusz Bodziacki.
Bardzo dziękuję panu Stefanowi za to pytanie dotyczące oczywiście nie w tym momencie nie samorządu miejskiego, nie miasta Lubartów, ale znana mi jest sytuacja gminy Lubartów. Miałem sposobność służenia przez pewien czas również mieszkańcom gminy Lubartów.
Tej swojej bo za gminę, służby... przepraszam, że tak wyjdę słowo, za gminę Lubartów odpowiada?
Wójt gminy Lubartów.
U nas są dwa samorządy siostrzane o tej samej nazwie, gmina wiejska Lubartów i miasto Lubartów. Podam dla przykładu, że w Polsce jest 158 takich sytuacji, gdzie są podwójne samorządy, gdzie jest miasto, najczęściej w centrum, a wokół tego miasta ulokowane są gminy wiejskie. Pan Stefan podnosi kwestię jednej z miejscowości, jednej z 23 miejscowości gminy Lubartów i rzeczywiście jest przez tą miejscowość, przez Wolę Mieczysławską droga powiatowa, bo niestety mogę powiedzieć w tym momencie, że droga powiatowa nie jest to odepchnięcie tematu, tylko każdy samorząd no, odpowiada za swoje zadania i gminy budują drogi gminne i mają obowiązek się z tego wobec swoich mieszkańców wywiązać. Natomiast samorząd powiatowy, który jest również na tym obszarze, buduje drogi powiatowe. Ewenementem, być może jeszcze tutaj nakładającym się na to, że to są, jest to miejscowość, która graniczy, jest na granicy dwóch gmin. Dlatego też no jest potrzeba i to nie ulega wątpliwości zbudowania tej drogi, natomiast no, tym samorządem odpowiedzialnym za zbudowanie tej drogi, ponieważ jest ona drogą powiatową, jest samorząd powiatowy i na pewno pan wójt również czyni starania, żeby spróbować dokończyć i tej troski i zabiegania o budowę tej drogi, ale no, zobowiązanym jest powiat lubartowski.
Przy tej okazji, jeżeli można się włączyć do tej debaty, chcę się podzielić swoim doświadczeniem jako uczestnika przez dwie kadencje Zarządu Związku Miast Polskich. Tam takie problemy dotyczące styku gmin miejskich i powiatów zdarzały się dosyć często. Proszę sobie wyobrazić sytuację miasta stołecznego dla powiatu. Miasto stołeczne dla powiatu ma odpowiedzialność za drogi do siebie należące, prawda? Czyli za drogi gminne. Tymczasem główna droga w miasteczku, przy której usytuowany jest ratusz często, to jest droga powiatowa. I bywają takie sytuacje, że pan starosta nie jest zainteresowany akurat robieniem drogi o ile nie kieruje się przesłanką dobra wspólnego, tylko na przykład partykularyzmem politycznym. Nie jest zainteresowany zrobieniem drogi panu burmistrzowi pod ratuszem, tylko w zupełnie innych miejscach, tam gdzie jest jego elektorat, a nie pana burmistrza, prawda? I przy takim podejściu, gdzie te partykularyzmy polityczne zyskują na znaczeniu bardziej niż roztropna troska o dobro wspólne, no to dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji. Mam nadzieję, że ta, o której konkretnie mówimy, da się jakoś rozwiązać i że ten program, który jest w tej chwili budowany dla wsparcia modernizacji dróg powiatowych, będzie w stanie objąć także tę drogę. Bo tak się składa, że lubelskie powiaty założyły swego rodzaju konsorcjum, zbudowały duży projekt infrastrukturalny, który ma na celu zmodernizowanie, rozbudowę sieci dróg powiatowych w naszym województwie. Jeżeli ten projekt uzyska finansowanie, to mam nadzieję, że droga, o której mowa, także się z nim znajdzie.
A pytanie o gminę Wąwolnica. Jak tam wyglądają drogi? Czy pewnie są jakieś plany na te drogi? Czy już jest tak dobrze, że trzeba zająć się czymś innym? Jak pan sądzi, jako taki właśnie przedsiębiorca, ten, który mieszka w tej gminie, który też troszczy się o tę gminę?
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest niezwykle duży problem. Jeżeli chodzi o drogi na terenie gminy, to mamy tak naprawdę 5 dróg, które już drogą priorytetu są do zrobienia. Są to drogi gminne, natomiast jest też jedna droga powiatowa w Karmanowicach. Teraz mam na myśli drogę w Karmanowicach, którą trzeba zrobić natychmiast i jak najbardziej jest to również w moim programie wyborczym, bo jest to okolica, przez którą wstyd jeździć po takich dziurach, które są czasami wielkości albo tak jakby, no są to duże dziury po prostu. Nie chcę tutaj pokazywać, bo nawet nie jestem w stanie, natomiast no jest to duży problem, prawda? Tym bardziej, że tak jak już wcześniej wspomniałem, przejeżdża przez naszą gminę wielu turystów i z Polski, i z zagranicy, więc najzwyczajniej w świecie troszkę źle to wygląda, natomiast mieszkańcom też to przeszkadza w takiej codziennej pracy i użytkowaniu tych dróg oczywiście.
Czyli będzie co robić na przyszłość?
Jak najbardziej.
Odbieramy telefon. Radio Maryja, halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna, Korejwo Andrzej z Olsztyna. Ja tu chciałem zwrócić na taką ważną sprawę, na myśl, ideę, która przyświeca samorządom przy rozdzielaniu pieniędzy, przy tym, jak się decyduje o tym, gdzie będzie się jakieś sprawy robić, a gdzie się nie będzie inwestować. I tak bym prosił, żeby się przyjrzeć, jak to się dzieje po tych miastach i wioskach i tak dalej, gdzie chodniki są porobione, wszystko się błyszczy i świeci, przeważnie są to osiedla bogaczy, a tam, gdzie mieszkają zwykli ludzie, na przykład u nas takie osiedla Wojska Polskiego, Kętrzyńskiego, Zatorze, Zielona Górka, Podleśna, Pojezierze, tam chodniki od wielu, wielu lat są nieremontowane. I teraz też ludzie w ogóle nie czytają tych ulotek wyborczych. Tam ludzie z konkretnych osiedli wprost w swoich programach piszą, że przeznaczą pieniądze nie dla tych ludzi, którzy ich będą wybierać, tylko te pieniądze po prostu przeznaczą na ulice, w innych osiedlach, w innych częściach miasta, na inne inwestycje. W ogóle nie to, co jest potrzebne ludziom, tylko to, co jest potrzebne tym ludziom na tych stanowiskach, czy te państwowych, czy administracyjnych i tak dalej. Tu bym prosił bardzo, żeby wyborcy jednak się przyjrzeli, bo tak, ani w ogóle się konsultacji z mieszkańcami nie robi, tylko się inwestuje tam, gdzie się chce. Nie liczy się w ogóle z negatywnymi opiniami mieszkańców. Na przykład jest brak miejsc postojowych, parkingowych, nie ma parkingów wielopoziomowych, no ale ci bogacze, którzy o tym decydują, oni mają swoje domki jednorodzinne, stawiają swój jeden czy dwa samochody tam, gdzie potrzebują i w ogóle ich nie interesują zwykli ludzie, że nie mogą i nie mają gdzie postawić swoich samochodów. Ulice są zakorkowane, wszędzie wszystko rozkopane, widać, że nie ma jakiejś polityki takiej, żeby pomyśleć o tym, jak logicznie i rozsądnie coś zrobić. Ludzie są bezdomni, żadnych mieszkań socjalnych się nie buduje, ale jak było 150 tysięcy urzędników jeszcze parę lat temu, tak teraz mamy 500 tysięcy i dla nich pieniądze muszą być.
A to w całym kraju. To nie tylko
w całym kraju. No i taka ogólna myśl jest, że ludzie powinni zwracać uwagę nie na to, kto pod jakim szyldem startuje, tylko o tym, co się w ogóle nie mówi, czy jest liberałem gospodarczym, czyli wszystko dla bogaczy i dla garstki ludzi, a tych ludzi po prostu się oszukuje, którzy mają tylko i wyłącznie na nich zagłosować, żeby ich rękami dalej móc rządzić, bo tak jest ostatnio, mówi się, że jest 1% ludzi, którzy posiadają 90% wszystkiego i teraz jak ten 1% ludzi ma oszukać ludzi przy wyborach demokratycznych, żeby te 90% ludzi oszukanych głosowało na tych, którzy dalej będą wykorzystywać społeczeństwo i dzielić pieniądze społeczne na swoje sprawy i swoje interesy i swoje stanowiska.
Dobrze, dziękuję panie Andrzeju, bo tutaj pan mówi, no, że nie patrzeć na nie wiem, listy wyborcze partii, no to też trzeba patrzeć, no bo inaczej się nie da. No widzimy, że niektóre partie, które rządzą, może teraz rządzą, no sam pan powiedział, ile czego tam ktoś ustanowił. Widzimy, że są przy głosowaniach są pewne dyscypliny i partia, ludzie głosują tak, jak partia każe, tak jak ten szef partii każe. No i teraz chodzi o to, kto będzie, jaka partia, czy będzie bliższa nam, czy bliższa temu właśnie wszystkiemu, o którym pan wspominał. Takie może fatalistyczne wizje, ale w pewnych, na pewno momentach naprawdę prawdziwe. Ale tutaj, nie ja tu jestem ekspertem, ale tutaj panowie, którzy siedzą w studio, ja przypomnę, Janusz Bodziarski, burmistrz Lubartowa, Andrzej Pruszkowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Artur Soboń, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Marcin Łaguna, przedsiębiorca z Wąwolnicy.
Ja może powiem tak, trzeba patrzeć na wszystko i patrzeć mądrze. I warto oczywiście, i o ile to jest możliwe, jeśli się zna i ma się zaufanie do tego kandydata, no to pewnie, że tak jest najlepiej i najlepiej jest o nim wiedzieć jak najwięcej. Natomiast nie zawsze to jest możliwe. I tutaj takie kryterium, że ktoś na swoich ulotkach nie umieszcza tej ulicy, którą byśmy chcieli, żeby ktoś umieścił, jest ważne, ale moim zdaniem nierozstrzygające. To znaczy, równie łatwo sobie mogę wyobrazić sytuację, że ktoś umieszcza ileś inwestycji w sposób całkiem nieodpowiedzialny, właśnie tylko po to, że ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają, chcą usłyszeć, że one będą zrealizowane. I są takie dwa dokumenty w każdym mieście, w każdej gminie, które każdy moim zdaniem powinien znać, przynajmniej pobieżnie, i te główne zapisy w nich sobie jakoś tam zobaczyć. One są w internecie zawsze dostępne i one pozwolą nam moim zdaniem bardziej tak kompetentnie ocenić sytuację. Pierwszy z nich to jest wieloletni plan inwestycyjny. Każda gmina ma zapisane na kilka lat do przodu, co zamierza w kolejnych latach realizować, jeśli chodzi o inwestycje. Ale drugi to wieloletnia prognoza finansowa, gdzie jest zapisane, ile ta gmina będzie mogła każdego roku na te inwestycje przeznaczyć. I jeśli zderzymy te dwa dokumenty, wtedy będziemy mogli sobie wyrobić zdanie, na ile ktoś w sposób odpowiedzialny składa nam realne deklaracje swoich zamierzeń, a na ile zwyczajnie to, o czym pan mówi, chce wykorzystać to, że jesteśmy naiwni, dostać się do organów samorządu, a dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie naprawdę rynek pracy jest trudny, bardzo trudno jest jakoś tam zbudować swoją przyszłość, to te posady samorządowe wyglądają na całkiem lukratywne, dlatego na pewno bardzo, bardzo wiele osób będzie chciało się w ten sposób dostać do różnych samorządów, czy to miejskich, czy to powiatowych, czy wojewódzkich i pewnie, że warto wiedzieć jak najwięcej z każdej strony.
Pan burmistrz Janusz Bodziacki.
Ja myślę, że życie jest rzeczywiście bogate i nie chciałbym powiedzieć, że nie zdarzają się takie przypadki w naszym samorządowym doświadczeniu, że można użyć tego sformułowania droga wybudowana do burmistrza, do wójta czy do prezydenta, bo to się pewnie w życiu naszym samorządowym w Polsce i zdarza. Natomiast chciałbym wskazać, bo my to próbujemy praktykować, a mianowicie w budżecie na każdy rok zapisujemy kwotę, chociażby na budownictwo drogowe, tak jak tutaj pan tą kwestię podniósł, a potem w ramach uspołecznionej komisji objeżdżamy całe miasto według kryteriów, no wydaje nam się, że obiektywnych, nie jakichś wybranych, bo kryteriów obiektywnych, wybieramy poszczególne odcinki dróg do budowy w danym roku. Także to też jest jakaś forma wychodzenia naprzeciw temu, żeby budować te odcinki dróg, które w danej gminie czy w danym mieście są najbardziej potrzebne do zbudowania.
Wydaje mi się, że jeśli mogę się do tej dyskusji włączyć, szalenie jest ważne podtrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami. Są ku temu pewne też instrumenty natury formalnej, prawda? Myślę o jednostkach pomocniczych samorządu. To są takie jednostki, które zbudowane zwykle na bazie terytorium dzielnicy czy osiedla zgłaszają, czy mają możliwość wpływania na radnych z danej okolicy co do tego, jakiego typu zapotrzebowanie społeczne, na jaką drogę, na jaki chodnik, na jaką kładkę, na jaki plac zabaw istnieje, prawda? I wtedy, kiedy rzecz jest tutaj dobrze skonsultowana, łatwiej też podejmować decyzję całemu gremium decydującemu o życiu w samorządzie, prawda? Czyli i burmistrzowi, który wychodzi z projektem budżetu, i radnym wtedy, kiedy ten budżet uchwalają. I wtedy, kiedy jako wyborcy stwierdzamy, że te przesądzenia mają się nijak do realnych potrzeb społecznych, no to mamy pewien też instrument w ręku, żeby co jakiś czas weryfikować tak funkcjonujący samorząd, który nie bierze pod uwagę oczekiwań swoich mieszkańców, którzy co jakiś czas stają się wyborcami mającymi prawo do tego, żeby nawet w skrajnej sytuacji przeprowadza się referendum zmierzające do odwołania Rady Gminy czy wójta, burmistrza, prezydenta, którzy niewywłaściwy sposób, zdaniem mieszkańców, wywiązują się ze swoich zadań.
Trwają rozmowy niedokończone, samorządy blisko ludzi. Naszymi gośćmi są Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa, Andrzej Pruszkowski oraz Artur Soboń, radni Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Marcin Łaguna, przedsiębiorca z Wąwolnicy. Wcześniej jakoś sprowokowane zostało to miasto Lwów, że ten Lublin przez większość naszej historii, historii Polski, leżał na takim szlaku prowadzącym do Lwowa, więc może taki lwowski klimat i za chwilę wracamy do naszych rozmów.
Popamiętaj ty, Sytońku, powiedz szepciu, powiedz co? To si tobie przyda, popamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęść, o! Kto ma forsę, temu zdaje się, że on król żyje, pije i przedstawia się każdym przy nim nul. A gdy tylko forsa skończy się, zara kończy się cały bal. Stęka kwęka, co zostaje mu po tej forsie żal? A my dwa, oba cwaj, nie mamy nic i mamy raj. Nam nic nie zrobi zło, bo to trać jak nie masz co. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się jak już maj. Ali zawdy wszędzie ty i ja, razem oba cwaj. Daj pośpiewać. Popamiętaj ty, Sytońku, powiedz szczepciu, powiedz co, że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony w sto. Kto ma forsę, ten kolegi ma, przyjacieli ma, wszystko ma. Jest kochany, żyją, piją z nim, gdzie się tylko da. A gdy tylko forsa skończy się, zarabisze się na nim psy. Nikt go nie zna, nikt nie kocha go, to nie to, co my. Bo my dwa, oba cwaj, to takich nie ma cały kraj. Bo my dwa, oho, ho, to tak jak innych sto. jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak już maj. Ali zawdy wszędzie ty i ja razem, oba zwaj.
No pięknie nam tu wschodem tak pięknym zawiało. Piękna piosenka, też wyrażająca pewną prawdę, a my już mamy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
No, jestem wdzięczna, że potrafiłam się...
Gratuluję pani. A jak ma pani na imię i skąd pani telefonuje?
Jadwiga. Tak? Jestem lublinianką, chociaż w tej chwili nie telefonuję z Lublina. Jestem tu urodziny. Rozumiem. Proszę państwa, szczególne pytanie chyba do pana Pruszkowskiego. Słucham. Otóż ja odnoszę wrażenie, a mieszkam w Lublinie przeszło 50 lat. Ja odnoszę wrażenie, że często władze, no czyli te na górze już co decydują o wszystkim, ostatecznie wydają pieniądze, żeby tylko wydać. Nie według potrzeb. Nie według potrzeb. Przykładem takim jest budowa Placu Litewskiego, przebudowa. Proszę państwa, po to, żeby tylko zmienić alejki, przenieść w inne miejsce, wysiąć pewne drzewa, nasadzić nowe, ten wodotrysk, bo już jestem trochę zdenerwowana, zmienić, to naprawdę chyba nie jest priorytetem. Priorytetem jest między innymi budowa przynajmniej jednego budynku mieszkalnego dla tych osób, co oczekują na socjalne mieszkania na podstawie wyroków sądowych. To jest niedopuszczalne, żeby tych ludzi umieszczać w jakichś lokalach, które naprawdę już się nie nadają do zamieszkania. Ja uważam, że pieniądze powinny być wydawane właśnie dla mieszkańców, służyć te inwestycje mieszkańcom, obywatelom, a nie tylko, żeby pokazać się, że my właśnie jak doprowadzamy Lublin do świetności. Bo proszę państwa, cóż dało postawienie tego wodociągu, tego prysznicu na Placu Wolności czy na ulicy Okopowej, które są dalej nieczynne, a wydano ileś pieniędzy. To samo teraz znowu proponuje się budowę Biedronki przy ulicy Spadochroniarzy. Proszę państwa, tam jest bardzo duży sklep LSS-u. Czyli i likwiduje się, chce się zlikwidować skwerek po to, żeby była wybudowana Biedronka, gdzie w pobliżu są i jest to Krotka, i jeszcze inne są sklepy, żeby wybudować Biedronkę. I to mieszkańcy protestują. Oczywiście osoby protestujące, które składały protest, nawet nie dostają odpowiedzi na swój złożony protest, swoje uwagi. No proszę państwa, pieniądze trzeba wydawać na cele służące obywatelom. Rozumiem, żeby polepszyć przy tym jakiś wygląd miasta czy coś, no ale to nie może być zasadniczym celem.
Pani Jadwigo, chyba zrozumiały jest ten pani apel. Może już ja przekażę głos tutaj panom naszym do studia.
Serdecznie, dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję i serdecznie panią pozdrawiam z panem Bogiem.
Myślę, że pani wypowiedź dobrze konweniuje z tym, o czym mówiliśmy wtedy, kiedy podkreślamy, że samorząd powinien być bliżej ludzi. Oczywiście jest tak, że Plac Litewski jest miejscem dla Lublina najbardziej reprezentacyjnym. To jest miejsce, w którym spotykamy się w najbardziej uroczystych chwilach, w dniach świąt narodowych, 3 maja, 11 listopada, przy innych okazjach, także w rocznicę katastrofy smoleńskiej na przykład, czy 15 sierpnia z okazji Dnia Wojska Polskiego. I tego rodzaju miejsca reprezentacyjne powinny mieć godny wygląd, co nie ulega najmniejszej wątpliwości. Fontanna, która była swego czasu w okresie jeszcze II wojny światowej zbudowana przez okupujących Lublin Niemców, później modernizowana i która od dawna zasługuje na poważną modernizację, pewnie taka jaka jest, za długo nie będzie z względów choćby technicznych mogła pozostać. Nie dziwię się więc, że jest pewne oczekiwanie dotyczące modernizacji Placu Litewskiego. Przy czym oczywiście ma pani rację mówiąc, że wedle stawu grobla, wtedy kiedy istnieje cały szereg znacznie pilniejszych, niezaspokojonych potrzeb, to wtedy kiedy chcemy się zabierać za taką inwestycję jak modernizacja placu, trzeba na ten cel przeznaczać środki adekwatne do naszych możliwości. I istotnie dzisiaj w Lublinie nad niektórymi inwestycjami trwa poważna debata. Taką najbardziej chyba dyskutowaną inwestycją jest inwestycja polegająca na wybudowaniu wielkiego stadionu, piłkarskiego wyłącznie, w sytuacji, kiedy Lublin nie ma nawet drugoligowej drużyny, prawda? Więc istotnie ta sprawa jest dzisiaj stawiana i w trakcie kampanii wyborczej jest jednym z leitmotywów dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budownictwa socjalnego, tutaj dotyka pani takiego problemu, który myślę we wszystkich gminach, zwłaszcza miejskich, jest takim problemem narastającym, dlatego że budowa obiektów socjalnych jest na pewno po pierwsze kosztowna, po drugie niezbędna, dlatego że przepisy prawa obligują gminę do tego, żeby takim osobom, które mają wskazania, zwłaszcza sądowe, zapewnić lokale socjalne. A jeżeli ich nie zapewniają, to gminy muszą płacić odszkodowania właścicielom. Więc ta sytuacja wymaga jakiegoś rozwiązania i te potrzeby, zaręczam pani, sięgają znacznie większej liczby mieszkań niż te, które można by było pomieścić w jednym budynku socjalnym. To jest problem, z którym władze Lublina następnej kadencji z całą pewnością będą musiały się zmierzyć.
Mi się wydaje, że też ważne jest to, o czym pani powiedziała, jeśli chodzi o takie bardziej ogólne spostrzeżenie, że powinniśmy oceniać władze samorządowe nie tylko przez pryzmat skali wydatków i tej absorpcji środków, które są i za które są realizowane inwestycje, ale także efektywności wydatków tych, które zostały poniesione. Bo to jest oczywiście trudne, bo nie ma takiego dobrego wzoru, który moglibyśmy napisać i powiedzieć, że to są inwestycje, które warto było wykonać, a to są inwestycje, których na pewno nie warto było wykonać. Tym bardziej, że te projekty takie infrastrukturalne, gdzie są duże pieniądze wydawane, to ich opłacalność i sens można ocenić w długiej perspektywie czasowej. Jeśli oceniamy coś po roku czy dwóch, to na pewno możemy mieć ten okres za krótki, ten brak tego okresu. Nie wiem, jeśli ktoś na przykład krytykuje lotnisko w Świdniku, że przynosi stratę, to trzeba powiedzieć, że z góry zakładaliśmy, że lotnisko w pierwszym okresie swojej działalności będzie przynosiło stratę, bo trudno jest zapewnić taki ruch lotniczy, który spowoduje, że lotnisko od razu będzie na siebie zarabiać. Ale na pewno jest tak, że powinniśmy oczekiwać, że przynajmniej znaczna część z tych środków, która jest wydawana na inwestycje, to są projekty, które nie tylko będą projektami, które w przyszłości będą powodowały koszt, który będzie związany z utrzymaniem, ale przynajmniej część z nich będzie generować taki efekt, który pozwoli na rozwój przedsiębiorczości, na przyciągnięcie inwestorów, na tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Czyli krótko mówiąc, że tego dzięki tym inwestycjom w przyszłości tego tortu do podziału będzie po prostu więcej.
Jeszcze jedna uwaga wydaje mi się tutaj warta do dorzucenia przy tej okazji. Mianowicie tak naprawdę gdyby zapytać mieszkańców Lublina, jak często bywają na Placu Litewskim, to okazałoby się, że znaczny odsetek wskazałoby, że kilka razy w roku. tych sytuacjach uroczystych albo przejeżdżają przezeń jadąc do centrum czy na uczelnię. Natomiast znacznie częściej mieszkańcy spędzają czas u siebie na osiedlu. I tutaj oczekiwania tego typu miejsc, skwerów, wygodnych placyków, przy których można byłoby sympatycznie spędzić popołudnie czy wieczór, także zasługuje na uznanie wtedy, kiedy decydujemy o corocznych budżetach.
Ja nie chciałbym powiedzieć, że nie zdarzają się nietrafione decyzje w postaci jakichś inwestycji samorządowych, ale mam przeświadczenie, że między innymi dlatego, że samorządy są blisko ludzi, to każda złotówka wydawana jest przeglądana przez nas kilka razy. To myślę, że każdy samorządowiec, zanim wyda, niezależnie czy burmistrz, czy też radni, podejmie jakąś decyzję o wydatkach, to zastanawiamy się mocno, czy ona jest wydana najbardziej efektywnie, czy najbardziej właśnie w stosunku do najpilniejszych potrzeb naszych mieszkańców. A tak na marginesie jeszcze budownictwo socjalne, ono jest rzeczywiście ważnym elementem w przekazie do naszych mieszkańców, ale również można pozyskiwać środki z zewnątrz. W Lubartowie udało nam się w tym roku kupić taką dużą nieruchomość i pozyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego prawie 500 000 zł wspierającą ten zakup inwestycyjny, gdzie kilkadziesiąt osób uzyskało swoje lokum, swój dach nad głową dla rodzin właśnie w trudnej sytuacji materialnej.
Tu aż chce się powiedzieć, albo tak zrobić taką wycieczkę do Warszawy w tym momencie, bo jeśli chodzi o patrzenie i takie roztropne wydawanie pieniędzy, chociażby ta słynna tęcza. Ale to tylko zostawiam, bo wiadomo, my tutaj mówimy na przykładzie Lublina, Lubartowa, pewne rzeczy, ale też dla innych, gdzieś tam słuchamy. Może ktoś z Warszawy słucha, mógłby też się zapytać właśnie swoje władze, pewnie wie, kto tam rządzi, jak to jest właśnie z wydawaniem pieniędzy w Warszawie. Bardzo ciekawe pytanie, ale...
Na niektóre rzeczy nie ma, na niektóre są i to można powiedzieć poza kolejnością, bo raz, dwa znajdują się pieniądze. Takich przykładów jest oczywiście więcej, bo ta tęcza to symbol i to taki symbol, który jest przejawem nie tylko braku słuchania mieszkańców, ale wręcz takiej agresji wobec tej większości, która w Warszawie powinna czuć się gospodarzem. Natomiast są przykłady, które są daleko bardziej, jakby to powiedzieć, kosztowne. To przede wszystkim środki, które wydajemy na co roku zwiększającą się biurokrację. Tych etatów urzędniczych przybywa każdego roku w skali kraju, na wszystkich szczeblach. Marnotrawione są w znacznym stopniu środki europejskie. Tutaj tym powszechnym przykładem podawanym przez wszystkich są te szkolenia, do których bierze się ludzi kompletnie z łapanki. Są środki wydawane na tak zwaną promocję, gdzie promuje się projekty europejskie, wydając dziesiątki milionów złotych na różnego rodzaju billboardy, foldery i inne gadżety, z czego nic kompletnie nie wynika i tak dalej, i tak dalej. To też jest samorząd. Trzeba powiedzieć, że samorząd jest na pewno najbardziej udaną reformą, jaka w Polsce miała miejsce, tylko ja zawsze powtarzam, że to wydaje się być nietrudne, bo jak porównamy reformę samorządową i jej skutki do reformy w służbie zdrowia, w emeryturach i tak dalej, to faktycznie ten samorząd wygląda najlepiej, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jest tam naprawdę wiele, wiele jeszcze naszej pracy i wiele do poprawy.
Dziękuję. Już mamy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię akurat z zagranicy, Gustaw, ale znam Lubartów i jest mi bliski tamten teren. Mnie by interesował budżet obywatelski. Miałbym takie pytanie na przykładzie Kraśnika, gdzie nie pozwolono ludziom wykorzystać budżetu obywatelskiego na dokończenie kościoła czy dachu na kościele. Bo tam się odezwał jakiś pan, urząd, który ja pierwszy raz w ogóle słyszałem, że taki istnieje na szczeblu województwa, który stwierdził, że budżetu obywatelskiego nie można wykorzystywać do takich celów, celów można wyznaniowych. Więc tu pytanie, bo tam była dyskusja na temat gorsetu, tego wydawaniu pieniędzy, na jakie cele można wydawać, czy nie można wydawać i że on może nie istnieje. Ja bym widział, że on jednak istnieje. I mnie ciekawi, z jakiego ramienia jest to stanowisko, czy ten urząd, który tam zadecydował o tym ograniczeniu. Czy to jest w ramach administracji samorządowej, czy może krajowej, czy może zupełnie gdzieś z zagranicy. Może to pytanie by interesowało i więcej ludzi. Także dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Gustawie, również pozdrawiamy. No, pytanie padło.
Administracja rządowa, administracja państwowa, która kontroluje samorząd, uznała ten wydatek za niezgodny z zadaniami gminy, ale też trzeba powiedzieć tak, że ten samorząd nasz w Polsce, on się kształtuje, on jest na pewno coraz bardziej doprecyzowany, być może nawet za bardzo już dzisiaj przeregulowany i pewne rzeczy dałoby się robić dużo łatwiej, ale jest w nim dużo tego, co Stefan Kisielewski nazywał istotą socjalizmu, czyli walka z takimi rzeczami, które są nieznane w innych ustrojach. Znaczy, można byłoby coś zrobić i nawet byłaby wola, byłyby pieniądze, byłaby chęć i spędza się tygodnie czy miesiące na szukaniu formuły prawnej, która to umożliwi i którą żadne instytucje nie zaskarżą i nie obalą. Tak często wygląda życie w samorządzie, że chciałoby się coś zrobić, na przykład jakiś kawałek chodnika, ale teren jest spółdzielczy, tu nie można, tam nie można, bo tutaj ktoś zabroni i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest coś na rzeczy w tej wypowiedzi naszego słuchacza.
Dziękuję. Czyli jednak biurokracja dobija nieraz. No bo na przykład samorządy. Samorządy powinny być wiedzieć lepiej, jak wydawać pieniądze, niż ktoś tam z góry w Warszawie.
Zgadza się. Tutaj do samorządu z całą pewnością idealnie nadaje się do zastosowania zasada subsydiarności, prawda, czyli pomocniczości. Tyle wolności, autonomii, ile tylko można, tyle interwencji z góry, ile niezbędnie potrzeba. Ale nie chciałbym tutaj wyglądać na obrońcę biurokracji. Tyle tylko, że warto wiedzieć, że nie da się prowadzić porządnej administracji bez biurokracji, prawda? Tutaj, żebyśmy nie popadli w jakieś skrajności, zwrócę uwagę na taki fakt. No, istotnie tak jest, że mieszkańcy często burmistrzowi czy prezydentowi miasta przypisują odpowiedzialność za to, że droga, którą oni chcą dojechać do pracy, wyruszając spod swojego bloku, jest tak zaśnieżona, że nie sposób po prostu ruszyć autem, prawda? Tylko nie wezmą pod uwagę, że to jest droga należąca do spółdzielni mieszkaniowej, w której oni mieszkają, a nie należy do, nie jest własnością samorządu gminnego, prawda? I tutaj gdyby wójt...
Teraz jest ciekawe,
sekundkę. Że... I teraz gdyby wójt zechciał pod wpływem na przykład presji swoich mieszkańców uruchomić odśnieżanie tej nienależącej do gminy drogi, prawda? Czyli wydatkowałby środki gminne na zadania do gminy nienależące. Oczywiście wtedy spotka się z zarzutem wydatkowania środków niezgodnie z prawem i będzie za to odpowiadał przed stosownymi kontrolnymi organami, czego żadnemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi nie chciałbym życzyć, bo sam bywałem w sytuacji, w której trzeba się czasami było tłumaczyć sytuacji dziejących się na styku, prawda? I to jest sytuacja o tyle skomplikowana, że przeciętnemu zjadaczowi chleba trudno to wszystko zrozumieć i oczywiście, ponieważ mamy jednego gospodarza w mieście, no to za wszystko jest winien burmistrz. Ciekaw jestem, co pan burmistrz na ten temat powie.
Ja myślę, że budżet obywatelski jest dobrym działaniem samorządów, to się rozwija, natomiast dla mnie trochę mankamentem jest to, że ten poziom jest bardzo niski, bo najczęściej przy budżecie obywatelskim mówimy o niecałym procencie, o 1%. Więc trochę to jest tak, że zdejmujemy też z siebie odpowiedzialność przed mieszkańcami, że dajemy trochę do takiego powsprzeczania się, pokłócenia się w gronie naszych mieszkańców, a nie odpowiedzialność samego burmistrza. Dla mnie przykładem, i to myślę, że warto w tym kierunku, i przynajmniej ja chcę w tym kierunku zmierzać, aby jeśli już rozpoczniemy budżet obywatelski, to zacząć go ze znacznie większego pułapu. Kraje zachodnie zaczynając, czy chociażby Francja, zaczynając budżet obywatelski, to zaczynają od 30% budżetu. przyporządkowanego dla swoich obywateli. Natomiast ja tutaj tego przypadku akurat nie znam w Kraśniku, ale myślę, że można również na niektóre obiekty wyjść z możliwością dotacji od strony wspomagania organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, w tym przypadku chociażby wykorzystać pomoc w odnowie zabytków. Nie wiem, czy ten kościół akurat jest zabytkowy, ale tutaj tą formą chronienia czy odnawiania zabytków można pomóc również instytucjom kościelnym, bo to się zdarza, my to praktykujemy.
Ale to, jakimi sprzecznościami non-stop się spotykamy w samorządzie, to ten budżet obywatelski jest skądinąd dobrym przykładem, bo tak naprawdę nie istnieje w żadnej gminie w Polsce żaden budżet obywatelski, bo prawo w Polsce jest jednoznaczne. Jedynym dysponentem, wnioskodawcą i realizatorem budżetu jest wójt, burmistrz i prezydent. Żaden obywatel nie ma prawa wstawić żadnej pozycji do żadnego budżetu żadnej z gmin. I teraz budżet obywatelski to jest forma, jakby to powiedzieć, zabawy, ale i tak koniec końców do budżetu te projekty wpisuje wójt, burmistrz albo prezydent. Tutaj ta rzeczywistość prawna nie nadąża za tymi zmianami, także zmianami w postaci większej partycypacji obywateli, których oczekujemy od samorządu, i naprawdę są sytuacje przedziwne. Myśmy mieli taką sytuację, którą ja znam w Świdniku, gdzie pan burmistrz naliczał podatek jakiejś tam firmie i dostał upomnienie, że nalicza go w sposób nieprawidłowy. No to zgodnie z tym upomnieniem zaczął naliczać w taki sposób, w jaki zaproponował mu organ podatkowy. Oczywiście jak zaczął naliczać w ten sposób, odwołał się ten przedsiębiorca i dostał wyrok, z którego wynikało, że burmistrz powinien ten podatek naliczać w dokładnie taki sposób, w jaki naliczał poprzednio, zanim on nie został zakwestionowany. I tak no, tego typu anegdot jest rzeczywiście mnóstwo.
Dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Tak, jesteśmy na antenie. Jak ma pani?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym powiedzieć taką rzecz.
A możemy znać pani imię?
Bogusia z Wrocławia. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, a mianowicie widzę, że cała audycja przeszła tylko na drogi i na chodniki, a ja mam po prostu inny problem. Po prostu moim problemem jest głodowa renta. Proszę mi powiedzieć, samorządowcy kontaktują się z panem Tuskiem, z panem prezydentem, z panem premierem. Czy nie mogą po prostu poruszyć sprawy po prostu w miejscowościach, w których po prostu pracują, w których rządzą, że po prostu ludzie, renciści umierają z głodu. Czy tej sprawy nie można poruszyć? To są panowie z PiS i panowie Solidarnej Polski. Jestem za Solidarną Polską, ale po prostu wydaje mi się, że chyba na nikogo nie pójdę głosować, bo po prostu nie widzę nikogo, kto by mi pomógł w głodowej rencie. Umieram po prostu z głodu. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Bogusławo. Dziękujemy za ten telefon. Znaczy, bardzo poważny głos.
Samorządy są bliżej ludzi, no ale mają oczywiście swoje ustalone w systemie prawnym zadania, ale wśród tych zadań jest oczywiście też i pomoc społeczna. I samorządy, wydaje mi się, akurat w tym zadaniu są może nawet lepszym wykonawcą polityki państwa niż na przykład w realizacji inwestycji, bo tu samorządy trochę się chwalą, że wydają co trzecią złotówkę, że tworzą znaczną część produktu krajowego brutto, no ale też trzeba powiedzieć, że ten główny ciężar dużych inwestycji jest dalej po stronie państwa, natomiast jeśli chodzi o umiejętność kierowania pomocy społecznej, umiejętność organizacji pracy, organizacji pozarządowych, robienia różnego rodzaju działań opartych na wolontariacie i tak dalej, to tutaj samorządy mają najlepsze rozeznanie, no bo kto wie lepiej niż ci ludzie, którzy są najbliżej. I jeśli są sytuacje, które wymagają takiej pomocy, to tutaj nie przypuszczam, żeby samorządy na tym oszczędzały, bo na tym też się nie da oszczędzać, bo wiadomo, że problem biedy, problem niepełnosprawności, problem wykluczenia no dotyka każde miasto, każdą gminę. Także no, renty samorząd podnieść nie może, natomiast różnego rodzaju pomoc w postaci posiłku, opieki, można organizować na przykład tanie pranie, jakieś usługi takie w postaci, nie wiem, dostępu do kultury i tak dalej, to tu samorząd naprawdę może być pomocny.
Z drugiej strony chyba to jest zagadnienie, które dotyka nieco innej sfery sprawy. Tutaj pan radny Soboń ma oczywiście rację. Te wszystkie działania podejmowane w sytuacjach wymagających interwencji z zakresu pomocy społecznej są przez samorządy realizowane. Miejmy nadzieję, że dobrze, chociaż pewnie bywa różnie. Natomiast niezależnie od tego pozostaje problem naszego systemu ubezpieczenia społecznego, który obowiązuje w Polsce. Tyle tylko, że to jest temat jakby na odrębną rozmowę i z całą pewnością wtedy, gdy będą tutaj parlamentarzyści, pani głos powinien być mocno wysłuchany, dlatego że to oni na poziomie rozstrzygnięć ustawowych mogą wpływać na to, jak będą kształtowane wysokości takich świadczeń, jak świadczenia na przykład rentowe czy emerytalne.
My na co dzień, tak mówiąc o tej bliskości samorządu, widzimy tą sytuację, o której pani Bogusława mówiła, i próbujemy przekazywać, między innymi właśnie na spotkaniach z premierem czy z ministrami. Rzeczywiście nie mamy żadnego wpływu na system ubezpieczeń społecznych i wysokość emerytalną, natomiast tą formę pomocy rodzinie, pomocy mieszkańcom większość samorządów, czy wszystkie samorządy stosują. Chciałbym powiedzieć, że w przypadku Lubartowa to prawie 10% budżetu. Prawie 10% budżetu wydatkujemy na pomoc rodzinie i pomoc społeczną, więc na tyle, ile samorząd może, to próbuje też wypełnić tą lukę, bo mamy tą świadomość, jak wysokie są emerytury dla większości Polaków i większości mieszkańców naszych miast.
Bardzo dziękuję. I już kolejny telefon. Jesteś na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus z Warszawy.
Na wieki wieków amen. Witam serdecznie.
Wyłączyć radio.
No oczywiście, Panie Jerzy. Zawsze o to prosimy i apelujemy, tak. Żeby wyłączać swoje radio. Wtedy lepiej się słyszymy i jest w porządku wtedy w tym momencie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się to dość późno włączyłem. Tak jak zaznaczyłem, z Warszawy. Pochodzę z wielopokoleniowej rodziny warszawskiej. No, z tym, że jestem teraz już w podeszłym wieku, za parę miesięcy 75 lat kończę, jeśli doczekam oczywiście, ale właśnie tak przysłuchuję się rozmowie i jeśli można parę słów, bo nawet ojciec prowadzący, nawet nie wiem w tej chwili, który z ojców, ale to nie ma znaczenia.
Tak, ale panie Jerzy, ojciec Marcin, ale do rzeczy właśnie, bo szkoda czasu też w tym wszystkim.
Właśnie ojciec powiedział właśnie, że na temat tam Warszawy i jak to funkcjonuje tutaj w Warszawie. No parę spostrzeżeń. Ja teraz jestem i ograniczony w chodzeniu, bo o kulach i tak dalej. I powiem szczerze, ojcze Marcinie, że ja nawet nie widziałem tej tęczy tam przy Placu Zbawiciela, chociaż byłem w tym kościele Najświętszego Zbawiciela chrzczony. Tylko to był 40 rok, wtedy kiedy się urodziłem. Więc tu nie mogę powiedzieć. Natomiast co mnie bolało, były poprzednie wybory samorządowe. Kandydatem akurat tu u moim, tym ja na peryferyjnej dzielnicy w tej chwili mieszkam, Brudno to jest, północ Warszawy. I był kandydatem pan Romuald Szeremietiew, którego darzę olbrzymim szacunkiem i tak dalej, i znajomym rozmawiałem, głosujemy na pana Romualda. No okazało się, że dostał znikoma liczba, oczywiście nie przeszedł pani Gronkiewicz. Dzisiaj notabene w telewizji Republika było ludzie pokupowali domy przy wysypisku śmieci, północno-zachodnia część Warszawy, koło prawie Puszcza Kampinoska, i miało być to tam wysypisko zlikwidowane i tak dalej. Ich dzieci wąchają smród. Oni też powiedzieli wyraźnie, my pani Gronkiewicz pokażemy, jak będziemy zagłosujemy na kogo i ten. I chciałem jeszcze jedną rzecz tutaj...
Ale panie Jerzy, bardzo szybko, bo już zaraz będzie koniec programu.
Marcinie, jeszcze tylko chciałem, bo panowie samorządowcy są jedno, że nie wykorzystujecie właśnie dużej rzeszy emerytów, bo można by zrobić przy parafiach spotkania i tak dalej, bo generalnie mało chodzi ludzi na głosowanie. I ostatnia sprawa, króciutko, że dla mnie to jest paradoks. Te wszystkie straże miejskie w małych miasteczkach, w większych miastach i tak dalej, to są koszty, które mogą bogate państwa ponosić, a cało etaty więcej dla policji, lepsze uposażenie policji i problem byłby rozwiązany. Pozdrawiam serdecznie panów samorządowców. Będę głosował na pewno na prawicę, no bo wiadoma sprawa, jestem wiernym słuchaczem radia, telewizji tam, no i być może, że przyjadę, ojcze Marcinie, teraz
w listopadzie. No, dziękuję, cześć, mam nadzieję, że się zobaczymy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję panie Jerzy za ten telefon. Pan burmistrz Lubartowa, bardzo proszę.
Ja chciałbym podziękować panu Jerzemu za te sygnały, które kieruje również do takiego miasta, jakim jest Lubartów. Natomiast chciałbym powiedzieć, że my, będąc blisko, to co na początku audycji powiedzieliśmy, my poznajemy czy znamy problemy, ale to jest dopiero początek naszego działania, bo nie jest tak, że no, mamy diagnozę i nic nie robimy. Pan Jerzy podniósł kwestię osób starszych, już w wieku emerytalnym, i ich aktywności. W Lubartowie w ubiegłym roku utworzyły Uniwersytet Trzeciego Wieku, w tej chwili tworzymy Radę Seniorów, więc każdą grupę widzimy, każdą grupę na miarę możliwości samorządu próbujemy zorganizować, zachęcić do aktywności, również w takich sytuacjach, jakie są w tej chwili, kiedy zbliżamy się do podjęcia pewnych decyzji, to zachęcamy wszystkich.
Ja myślę, że w Warszawie jest dobry wybór. Są dobrzy kandydaci, jest pan poseł Sasin, więc no to jest na pewno sytuacja, w której no można się rozeznać i no te decyzje personalne, które były podjęte na tą kadencję, zweryfikować i zmienić w przyszłym okresie czasu. No wszystko w naszych rękach. Jeśli chcemy no mieć prawo do tego, aby brać odpowiedzialność, aby czuć się obywatelami, którzy są odpowiedzialni za swoje te małe właśnie lokalne ojczyzny. Właśnie za to na przykład, żeby nie było brudno wkoło nas, bo można powiedzieć, że nie mamy wpływu na to, na tamto, na jakieś wielkie rzeczy, no ale na to, żeby był ktoś, komu powiemy, że jest brudno i weź to gdzieś zgłoś, no to już wpływ naprawdę mieć stosunkowo łatwo. I tutaj no, ten 16 listopada powinien być we wszystkich kalendarzach zapisany jako ważna dla każdego obywatela data.
No cóż, ja zgadzam się tutaj z kolegami. Wydaje mi się, że skoro zbliżamy się do końca audycji, to warto przypomnieć właśnie tę datę, która daje szansę wszystkim mieszkańcom, dorosłym mieszkańcom Polski, zademonstrowanie właśnie tego, że potrafią się roztropnie zatroszczyć o dobro wspólne, podejmując dobrze przemyślane decyzje wyborcze, które będą miały duże znaczenie na najbliższe 4 lata dla nas wszystkich.
Kończy się ten program. Bardzo szybko minął. Bardzo dziękuję panom tutaj za przybycie do nas, do studia, za podjęcie tych rozmów, za ukazanie tej trudnej też rzeczywistości, jaka jest, ale no po to są pewne trudne sprawy, żeby z nich wychodzić, ale też wychodzić zwycięską ręką i pewnie i dobre pomysły i też potrzebne jest duże zaplecze do tego, też zaplecze ludzi, zaplecze tych, z którymi można się dogadać, to znaczy prowadzić dialog i rzeczywiście dbać roztropnie o to dobro wspólne. Dziękuję panu Januszowi Bodzieckiemu, burmistrzowi Lubartowa.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Szczęść Boże. Również panu Andrzejowi Pruszkowskiemu, radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Ja również dziękuję, ale proszę pozwolić, że skorzystamy z okazji w imieniu lubelskich samorządowców. Chcieliśmy złożyć najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego z okazji wczorajszych imieni ojcu dyrektorowi.
Bóg zapłać, mam nadzieję, że usłyszał. Ojciec dyrektor, również dziękuję panu Arturowi Soboniowi, radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchali mnie z Chełma, Włodawy, Krasnego Stawu, Łęcznej i Świdnika. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No i dziękuję również panu Marcinowi Łagunie, przedsiębiorcy z Wąwolnicy.
Bardzo dziękuję i chciałbym przy tej okazji pozdrowić wszystkich mieszkańców całej gminy Wąwolnica. Tu wymienię też Łąki, Zarzekę, Rogalów, Zgórzyńskie, Zawadę, Rąblów, Grabówki, Bartłomijowice, Karmanowice, Iłki, Celejów, Łopatki, Mareczki i Hutę. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.
Również łączam się do tych wszystkich pozdrowień. Dziękuję jeszcze raz panom. Dziękuję wszystkim, którzy telefonowali. Dziękuję państwu za uwagę.